Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa serdecznie w dzisiejszych wieczornych rozmowach niedokończonych, a temat arcyważny, polska ziemia i rolnictwo. Zatem naszymi gośćmi są Zbigniew Obrocki, zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.
Szczęść Boże.
Pan Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Zachodniopomorskiego i szef Komitetu Protestacyjnego.
Szczęść Boże.
Oraz wszyscy są panowie członkami Komitetu Protestacyjnego. Pan Jan Białkowski, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan Tomasz Jóźwiak, członek Rady Wojewódzkiej Województwa Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Szczęść Boże, panie Tomaszu.
Szczęść Boże.
Mamy sytuację na początku tego roku 2015 bardzo trudną. Sytuację, gdy najpierw zastrajkowali lekarze, później górnicy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej cały czas trwa protest i te rozmowy ze zmiennym szczęściem są przeprowadzone, ale rolnicy także postanowili wyjść na drogi, gdy jeszcze nie ma ich na polach, no i zaprotestować. To jest sytuacja szczególnie dramatyczna, kiedy rolnicy, którzy w myśl tego polskiego powiedzenia żywią i bronią, wychodzą na drogi. Dlaczego państwo to robicie? Koalicja rządowa mówi, bo chcecie coś ugrać w roku wyborczym. Opowiedzcie o tych swoich wszystkich bolączkach słuchaczom Radia Maryja, które chcę wam dać jak zawsze antenę, podobnie jak wczoraj materiał interwencyjny po stronie prawdy w telewizji Trwam. Chcemy być razem ze społeczeństwem, dlatego antena jest też dla was. Bardzo proszę, opowiedzcie. Pan Edward.
Witamy słuchaczy Radia Maryja i pozdrawiamy ze studia. Proszę Państwa, nasz protest praktycznie trwa już od 3 lat. 29 lutego 2012 roku w Szczecinie spod bramy stoczni, oczywiście stoczni zlikwidowanej, około 2000 rolników wyruszyło przez miasto pod Urząd Wojewódzki, zgłaszając swoje postulaty, a przede wszystkim w obronie własnych gospodarstw, a szczególnie na ziemiach odzyskanych, w obronie polskiej ziemi, ponieważ proceder wyprzedaży polskiej ziemi w ostatnich latach nabrał bardzo szybkiego tempa. Spowodowane to było przede wszystkim tym, że w 2016 roku kończy się moratorium w cudzysłowie na sprzedaż ziemi. Po 2016 każdy obywatel Unii Europejskiej na równi z polskim rolnikiem może konkurować na temat sprzedaży ziemi. Głównym spowodowane było również to polityką rządu i Agencji Nieruchomości Rolnej. W roku 2011 w grudniu ustawa zatwierdzona przez Sejm, a podpisana przez pana prezydenta Komorowskiego. Oprócz tych zapisów, które cały czas żeśmy się domagali, to chodzi tutaj o 10% wadium, o kredyt 2% na sprzedaż ziemi, ale również znalazły się zapisy o tak zwanych 30% wyłączenia przez spółki i praktycznie zalegalizowanie sprzedaży spółkom gruntów do 500 hektarów. I ten proceder właśnie przybrał na sile, ponieważ spółki, które wyłączyły 30%, wyłączyły te grunty marginalne, które miały być przeznaczone dla powiększenia gospodarstw rodzinnych, no niestety stał się tak zwany proceder słupów i właśnie to szczególnie to byli pracownicy spółek bądź pseudo rolnicy, którzy za pieniądze właścicieli tych spółek wykupywali, konkurowali z polskimi rolnikami. I o dziwo te spółki nabyły prawo wykupu ziemi za wycenę. A ta wycena była niewielka, w granicach 15-17 tysięcy, a grunty te wyłączone bądź agencyjne w przetargach tak zwanych ograniczonych, te grunty były tak zwane dawkowane w małych ilościach po to, żeby rolnicy mogli między sobą konkurować i podbijać cenę. i te ceny osiągały 40-50 tysięcy złotych. I uważam, nie ma tutaj równości i dlatego sprzeciwiamy się również, bo i 2016 rok, praktycznie 12-letni okres zakazu sprzedaży ziemi, a ziemia zostaje sprzedawana spółkom. Są spółki, udowodniliśmy, że na przykład w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pierzyckim, jedna spółka i 35 spółek córek, to są te same dwa nazwiska duńskie, jedno nazwisko polskie i praktycznie każda ta spółka mogła kupić 500 hektarów i o dziwo agencja nie dość, że sprzedała do 500 hektarów, to pozostałe grunty przedłużała umowę na 10 lat, tłumacząc, bo te grunty powinny wrócić do zasobów agencji i być przeznaczone na powiększenie gospodarki. Tego agencja po prostu nie robiła i dlatego był ten wielkie oburzenie, wielki protest 5 grudnia 2012 roku, praktycznie przez 77 dni w mrozie protestowaliśmy pod Agencją Nieruchomości, pod Urzędem Wojewódzkim w obronie polskiej ziemi. Były podpisane różne ustalenia, różne porozumienia i niestety one nie były realizowane. I dzisiaj w województwie zachodniopomorskim około 400 tysięcy hektarów ziemi w różnej formie prawnej jest w rękach obcego kapitału. Ziemie tak zwane odzyskane. I jest to rzecz wielce bulwersująca. Ani Urząd Wojewódzki, ani Urząd Marszałkowski, który jest odpowiedzialny za strategię i powinien mieć wpisane w swojej strategii, że gospodarstwa rodzinne, jednak tych rzeczy nie ma i nikt do tego się nie odnosi. Jest to, i rolnicy praktycznie zostali sami. Próbowaliśmy również mieszkańcom miasta wyjaśnić, dlaczego protestujemy, bo nie chcemy, żeby nasze gospodarstwa spotkał taki los, jak spotkał los z tych stoczniowców, wielkich zakładów przemysłowych, który praktycznie już nie ma. W województwie zachodniopomorskim Szczecin stał się pustynią bezrobocia. Bo ja powiem taki przykład, że w mojej miejscowości było 40 gospodarstw, dzisiaj zostało praktycznie 3, a około na mieszkańców 370, 30 młodych ludzi i ludzi wykształconych wyjechało za granicę za chlebem. I to jest wielka tragedia.
Proszę Państwa, ja spróbuję tutaj może naświecić taki kontekst historyczny, skąd się wzięły te nasze problemy i wróciłbym tutaj do czasów tuż powojennych. Jak wszyscy wiemy, albo może prawie wszyscy, bo może młodsi słuchacze nie wiedzą, ziemie zachodnie państwo nasze odzyskało w zamian jakby jako rekompensata za tereny II Rzeczypospolitej utracone na wschodzie. I również osiedleńcami byli głównie ludzie z tych terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, ale również ludzie z Polski centralnej, tam gdzie był głód ziemi, gdzie było duże przeludnienie. Ludzie wyjeżdżali na teren, te ziemie tak zwane odzyskane po to, żeby szukać dla siebie lepszego bytu. Wolna ziemia, wolne gospodarstwa opuszczone przez byłych właścicieli niemieckich. Wydawało się, że tam rzeczywiście można się zagnieździć, można stworzyć nowe własne gospodarstwa. Ziemi było pod dostatkiem teoretycznie, ale co się okazało? No, ci ludzie, którzy tam wyjechali, początkowo dostali tam te niewielkie skrawki tej ziemi nadane. Natomiast gro ziemi, około 80% zostało w rękach państwa i na tych gruntach utworzono państwowe gospodarstwa rolne. A z tych gruntów, które rozdzielono między osadników, już na początku lat 50. zaczęto kolektywizować. I właśnie jednym z pierwszych protestów na naszym terenie to był protest, tak zwane wydarzenia gryfickie, gdzie rolnicy z powiatu gryfickiego zbuntowali się przeciwko tym próbom kolektywizacji. To był jeden z pierwszych protestów w ogóle w Polsce. I w ten sposób praktycznie ta struktura utworzona tuż po wojnie przetrwała do końca PRL-u, do roku 90. I w roku 90 sytuacja była taka, że 80% gruntów było w państwowych rękach państwowych gospodarstw rolnych, tylko 20% niestety było w rękach rolników indywidualnych. No nie powiodła się polityka PRL-owskich władz, które zakładały całkowite wyrugowanie rolników, no ale po prostu no prędzej upadł system na szczęście i te 20% przynajmniej w rękach rolników indywidualnych zostało. I myśleliśmy wszyscy, właściciele tych rodzinnych gospodarstw, my wtedy bardzo młodzi ludzie, że oto otwiera się przed nami wielka szansa. Bo nigdy w historii chyba nie było tak, żeby tyle ziemi było praktycznie we władaniu, która można było przejąć w każdej chwili i stworzyć na nowo jakby wzorcową strukturę obszarową, której praktycznie takiej sytuacji nie było na pewno w Europie, myślę, że na świecie również. Można było stworzyć modelowe rozwiązania nie tylko w skali Europy, ale w skali kraju. Można było stworzyć wzorcowe gospodarstwa rolne o wzorcowej strukturze agrarnej. Nic takiego jednak się nie stało. Szybko uświadomiono nam, że żebyśmy sobie dali spokój i przestali się, powiedzmy, starać o przejęcie tych gruntów popegeerowskich, bo najpierw, jak nam powiedziano, utworzono agencję, najpierw Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, która później się przekształciła w Agencję Nieruchomości Rolnej i po pierwszym działaniu jakby tej agencji miało być przejęcie gruntów popegeerowskich do tak zwanego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. A dopiero ewentualnie tak nam mówiono, że jeżeli te grunty zostaną przejęte do zasobu, to w następnej kolejności będą one stopniowo dzielone właśnie na powiększenie tych rodzinnych gospodarstw rolnych. I te grunty, które były przejmowane przez agencję, były natychmiast praktycznie wydzierżawiane głównie byłym kierownikom i dyrektorem Państwowych Gospodarstw Rolnych. Ponieważ sytuacja ekonomiczna w latach 90. nie była zbyt wesoła, te spółki szybko popadały w kłopoty finansowe i agencja, żeby ratować sytuację finansową agencji, zaczęła stosować tak zwaną procedurę cesji. My żeśmy już właśnie w połowie lat 90., kiedy ta procedura zaczęła kwitnąć na Pomorzu Zachodnim generalnie głównie, zwracali uwagę na to, że to jest taki pomysł dość niebezpieczny, ponieważ w tej procedurze z ominięciem praktycznie prawa, ponieważ ani w ustawie o kształtowaniu stroju rolnego, jeszcze wtedy nie było ustawie, ani w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, ani w innych przepisach nie przewidywało się czegoś takiego jak cesja. Był to proces robiony na podstawie zarządzeń kolejnych prezesów Agencji Własności Rolnej, a później Agencji Nieruchomości Rolnych. I w ten sposób ta ziemia, która stopniowo pierwotnie była we władaniu spółek, ale prawa polskiego i udziałowców polskich, stopniowo zaczęła przepływać w ręce obcego kapitału. A wraz z tą ziemią, z udziałami w tych spółkach, oczywiście dzierżawiona przez te spółki ziemia. I ten proceder praktycznie trwa po dziś dzień. Przyspieszenie takie nastąpiło w roku 2011, kiedy wprowadzono nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W myśl tej ustawy po prostu dzierżawca, który dzierżawił jakąś tam określony areał większy jak 429 hektarów, mógł wyłączyć 30% z tego na powiększenie gospodarstw, teoretycznie na powiększenie gospodarstw rodzinnych, natomiast pozostałą część gruntów mógł kupić na własność. I w ten sposób praktycznie jakby nastąpiło przyspieszenie wykupu ziemi z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa i właśnie spółki, które teoretycznie miały większościowy udział Polski, zaczęły wykupować te grunty. I z chwilą, kiedy spółka kupiła grunty z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, następowała zmiana składu kapitałowego i te spółki stawały się własnością już całkowitą udziałowców zagranicznych. W wyniku tego procederu praktycznie 50%, około 50%, jak liczymy, a w tej chwili chyba już nawet więcej, gruntów rolnych w województwie zachodniopomorskim trafiło w ręce obcego kapitału i to mimo obowiązywania, jak tutaj kolega mówił wcześniej, moratorium, teoretycznie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych, które zostało przyjęte w 2003 roku i zostało podpisane w traktacie akcesyjnym. Mimo obowiązywania moratorium, ziemia praktycznie prawie swobodnie przepływa w ręce obcego kapitału. Oprócz tego z tych 30%, które spółki wyłączyły na powiększenie gospodarstw rolnych, rodzinnych, spółki i właściciele tych spółek postanowili nie odpuszczać tych gruntów i zaczęli właśnie podstawiać na przetargi ograniczone, w wyniku których mieli powiększać swoje gospodarstwa rolnicy, właściciele gospodarstw rodzinnych, tak zwane słupy. I w wyniku tego procederu również spora część ziemi przeszła w ręce obcego kapitału. Także w tej chwili rzeczywiście jesteśmy praktycznie na swoich ziemiach, ale jesteśmy chyba już w tej chwili w mniejszości. Także proceder jest naprawdę bardzo poważny, sytuacja jest bardzo poważna. Temat jest według naszego odczucia praktycznie tłumiony, ponieważ gdyby nie media tutaj właśnie toruńskie, gdyby nie Radio Maryja i Telewizja Trwam, praktycznie nie przebilibyśmy się na antenę i do świadomości szerszego ogółu Polaków, ponieważ no tak się dzieje, że o wszystkim się mówi, ale właśnie o problemie ziemi jakby jest on ukrywany. I bardzo trudno się z nim przebić.
Sprawa ziemi to nie jest sprawa tylko rolników. No więc to jest sprawa całego narodu.
Powinna być.
Tak. Mamy nadzieję, że tak będzie, że ktoś się obudzi, że pomożecie nam państwo po prostu w tej walce, bo my już 3 lata na dobrą sprawę walczymy. Mamy raporty NIK-u za sobą, mamy różne ekspertyzy, mamy również mądrych ludzi, którzy ten problem rozumieją. Dziękujemy bardzo mocno i tutaj chciałbym podziękować, korzystając z obecności na antenie, panu Januszowi Wojciechowskiemu, europosłowi, który wczoraj bodajże tak piękny list napisał do nas, że no, że mi się głos łamie. Dziękuję bardzo.
Ta sprawa ziemi, mówicie panowie, że ona już trwa, że w zasadzie wiele hektarów jest już wykupionych przez słupy, że to jest tylko kwestia wejścia w życie tych przepisów w 2016 roku. No i ta ziemia już przestanie być de facto polska, choć już w zasadzie przestała być. Proszę powiedzieć, kto tę ziemię tak swobodnie wyprzedaje, bez obostrzeń? Kto za to odpowiada? Do kogo się udać? Kogo nękać wręcz? Bo jeżeli ktoś pozwala na to, żeby polska ziemia była wyprzedawana, o czym zresztą już x lat temu mówiliśmy w Radiu Maryja, że takie niebezpieczeństwo istnieje, to kto jest temu winien?
Ja może wrócę się jakby troszeczkę wstecz. Tak jak tutaj koledzy mówili przed chwilą, w 2011 roku została zmieniona ustawa właśnie o Agencji Nieruchomości Rolnych. Czyli wtedy rząd, obecny rząd premiera Tuska, ponieważ politykę, którą prowadzi, jest nastawiona na przetrwanie, czyli wygranie wyborów poprzednich, tych jeszcze, a może jeszcze następnych, i wszyscy wiemy, jak wygląda to rządzenie w Polsce. To jest masowe wyprzedawanie, masowe pozbywanie się wszystkiego. Pieniądze, które miały być, powiedzmy, najpierw mówiono, że sprzedamy to, czy tam stocznie, że będą te pieniądze ulokowane na kontach, żebyśmy na starość mieli emerytury, tak? Okazuje się, że wszystko jest przejadane. Rząd Tuska obiecywał na początku, że będzie zmniejszał zatrudnienie w firmach. Okazuje się, że wszystko wzrosło dwukrotnie więcej niż było zanim w momencie, kiedy obejmowali rząd. I okazało się, że nie wprowadza się żadnych reform, nie prowadzi się żadnej polityki gospodarczej, nie patrzy się przyszłościowo. Rząd nie patrzy, jak popatrzymy na rządy wielu krajów europejskich, to większość decyzji jest podejmowana myśląc o przyszłości, o 30, 40 czy nawet 50 lat wstecz, czyli myśleć o pokoleniach, o przyszłych pokoleniach, żeby im zostawić jakieś normalne warunki, żeby mogli gospodarować i nie mówili, że nasi ojcowie nam wszystko przejedli, czy przepili, czy zmarnowali. Ponieważ w tą politykę, powiedzmy, rządów załapała się Agencja Nieruchomości Rolnych. Rząd doszedł do wniosku, że w Agencji Nieruchomości jest parę milionów hektarów, które można sprzedać. ponieważ polscy rolnicy w większości takich dużego kapitału nie posiadają, to wymyślono, że kapitał zachodni jest chętny do kupowania, tylko trzeba mu to umożliwić. W związku z tym stworzono taką właśnie zbrodniczą ustawę, jak ja to nazywam, zlikwidowano Radę Nadzorczą w Agencji Nieruchomości Rolnych, zapisano w ten sposób, że jeżeli te gospodarstwa, tak jak przed chwilą kolega mówił, większe gospodarstwa wyłączą 30% ze swojego areału, niby to na powiększenie tych gospodarstw rolniczych, rodzinnych, tak, to pozostałą część, dosłownie mówiąc, będą mogły kupić. Nie było zapisane, że mają jakby, państwo ma obowiązek im sprzedać, tylko że mogą kupić. To zostało interpretowane, że one mają prawo to odkupić, tą pozostałą, do 500 hektarów oczywiście, tak? Bo zgodnie z ustawą gospodarstwa rodzinne 300 hektarów, a spółki mogą 500 hektarów ziemi wykupić z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. No i zaczął się masowy wykup ziemi. Zaczęto interpretować, że ta pozostała część, którą te spółki mają, im się to należy jak psu kiełbasa, dosłownie to mówiąc. I myśmy zaczęli protestować, że przecież agencja nie musi pozostałej tej ziemi sprzedawać. Ta ziemia, jak w momencie, kiedy się kończy dzierżawa, mogłaby wrócić do zasobu i mogłaby służyć polskim rolnikom. No ale przecież jeszcze w tym czasie zlikwidowano zapis o dzierżawie. My jako rolnicy chcielibyśmy tą ziemię dzierżawić i mieć możliwość inwestowania w gospodarstwo, modernizując go, kupując sprzęt, powiedzmy, inwestując w to gospodarstwo. A w tym momencie, kiedy rolnik kupił ziemię, zadłużył się potężnie i praktycznie musiał pracować, jakby, czyli większość pieniędzy idzie na spłatę tego długu, tego kredytu, który wzięty został na ziemię. To było też celowe, ponieważ rząd sobie zdaje sprawę, że większość rolników się zadłuży, nie będzie miała z czego spłacać tej ziemi i tą ziemię pozostałą także wchłoną duże spółki, powiedzmy, czy kapitał zagraniczny. I to praktycznie, tą ustawę, która weszła w 2011 roku, my od tamtej pory praktycznie protestujemy, domagamy się zmiany tej ustawy, domagamy się zapisu ponownego, żeby ziemia z agencji mogła być dzierżawiona, żeby ziemia, która jest w posiadaniu spółek i kończy im się dzierżawa, żeby nie była im sprzedawana, czy żeby nie była przedłużana dzierżawa, tylko żeby ta ziemia wracała do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych i mogła służyć później rolnikom. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy wpływa do budżetu państwa, przed 2011 rokiem wpływało do budżetu tam w granicach, powiedzmy, do 500 milionów złotych. Teraz, w tym momencie, kiedy jest masowy wyprzedaż ziemi, to do budżetu państwa co roku wpływa około 2,5 miliarda do prawie do 3 miliardów złotych. I te pieniądze nie idą na modernizację rolnictwa, na rozwój, na pomoc dla rolników, powiedzmy, czy ułatwianie, żeby stworzyć warunki, żeby polski rolnik mógł być konkurencyjny, tylko wszystko idzie do budżetu państwa i tam ginie, tam jest topione, idzie na bieżące potrzeby Skarbu Państwa. Rolnicy z tego nie mają nic. Na wsi dzisiaj te ziemie, które zostały wykupione od Agencji Nieruchomości Rolnych, została ziemia chłopska. Rolnicy, dużo rolników ma kłopoty finansowe. Po wsiach kręcą się przedstawiciele kapitału zachodniego, szczególnie Niemcy, i mówią rolnikom, że jeżeli będziecie mieli problem w gospodarstwie, to my tą ziemię od was odkupimy. I proponują od razu na wejściu 45 tysięcy. Czyli nawet jak jest taka sytuacja, że rolnik z rolnikiem próbuje się dogadać i powiększyć sobie gospodarstwo, że chce od niego odkupić, to przychodzi Niemiec i podbija 2-3-krotnie cenę. I praktycznie przychodzi mu sąsiad i mówi: słuchaj stary, no ale ja bym ci tą ziemię sprzedał, tylko wiesz, no myśmy się umówili na taką cenę, a Niemiec daje mi 3 razy więcej. I co jest bardzo dużo patriotów, którzy nie chcą mimo wszystko tej ziemi przekazywać w obce ręce, ale sytuacja jest taka, że komornicy zmuszają tych rolników do pozbywania się tego gruntu, ponieważ opłacalność dzisiaj jest praktycznie zerowa. I rolnicy, wielu rolników po prostu nie stać ich na spłatę tego kredytu, który zaciągnęli na tą ziemię. I obawiamy się, że coraz więcej, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, że 7 tysięcy było samobójstw. I obawiamy się, żeby się czasami nie powtórzyło to w rolnictwie, żeby rolnicy, nie widząc możliwości wyjścia z tej sytuacji, że nie ma szansy, nie ma nadziei, żeby się poprawiła opłacalność produkcji rolnej, po prostu zaczną targać się na własne życie. Mhm. Tego się obawiamy.
A czy ktoś waszego głosu, wasz głos usłyszał poza naszymi słuchaczami? Czy mam na myśli tutaj władze państwowe, mam na myśli poszczególne partie polityczne, te partie rządzące, ale także partie opozycyjne. Mam na myśli na przykład tych, którzy dzisiaj chcą startować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Czy interesuje ich polska ziemia?
Znaczy, jeżeli można, to ja spróbuję na ten temat odpowiedzieć. No, z rządzących to usłyszał pan wicepremier Piechociński i pan minister Sawicki, którzy już dwukrotnie nas obrazili po prostu, zarzucając nam, że my działamy w swoim interesie, że prawda załatwiamy swoje prywatne interesy. Jest to bardzo bulwersujące, bardzo bolesne i muszę powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy w kontakcie z prawnikami i prawdopodobnie przygotujemy pozew przeciwko tym dwóm panom, bo po prostu nie pozwolimy się obrażać. A z polityków, którzy biorą udział w wyborach, którzy planują udział w wyborach prezydenckich, no jest jeden kandydat, który jako priorytet stawia sobie właśnie rozwiązanie tego problemu wyprzedaży polskiej ziemi. Jest to poseł PiS, pan Andrzej Duda, który był u nas w Pyrzycach na spotkaniu. Byliśmy w Wierzchosławicach również z kolegami na 141. rocznicy urodzin Wincentego Witosa i tam również z ust kandydata przyszłego na przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej padły również obietnice i konkretne zapewnienia, że jeżeli on zostanie prezydentem, to będziemy mieli w nim duże wsparcie i wielką pomoc. Także my praktycznie jako rolnicy nie mamy, wydaje mi się, wyboru.
Pytam o to dlatego, że prawo jest stanowione przez polityków. To jest Sejm, Senat, to jest prezydent, który podpisuje poszczególne ustawy. To się nie bierze znikąd, prawda? Te wszystkie decyzje, które skutkują na przykład wyprzedażą polskiej ziemi i które skutkują w konkretnych też rodzinach rolniczych, o czym pan powiedział, na przykład różnego rodzaju samobójstwami chociażby, one gdzieś mają początek i dlatego ja o to pytam, ponieważ przy okazji wyborów, które zostały ogłoszone, prezydenckich, parlamentarnych, które przed nami, ale także samorządowych, gdzie przecież PSL dostał podobno taką liczbę głosów, jaką dostał. Kto na nich zagłosował? Bo jeżeli oni znów zostaną wybrani, to znaczy, że się nic nie zmieni, że te państwa postulaty, one nie zostaną w życiu po prostu wysłuchane i w maju 2016 roku, no wszystko może pójść pod młotek.
Polska zginie.
Jeżeli chodzi o ostatnie wybory samorządowe, to stwierdzenie jednego z dostojników PSL-u, który stwierdził, że mamy 142 tysiące urzędników i ich rodzin, i on starczy, żebyśmy mogli być w Sejmie. Ale wracając do poprzedniego pytania, jeżeli przy samej procedurze ustawy, tu najbardziej winimy również prezydenta Rzeczpospolitej, który podpisał tą ustawę.
Myśmy wetowali jako związek.
Solidarność, jako jedyny związek, Solidarność. Zwróciliśmy się pisemnie do pana prezydenta, żeby nie podpisywał, bo przestrzegaliśmy, co może się stać po wejściu tej ustawy, że będzie praktycznie zalegalizowana wyprzedaż polskiej ziemi i rzeczywiście na ten nasz apel, na tą prośbę i na te nasze weto niestety pan prezydent nie zareagował i tą ustawę podpisał. W 2009 roku jeszcze wicepremier Prawrak w jednym z oświadczeń powiedział, że z tytułu sprzedaży ziemi może do budżetu w krótkim czasie wpłynąć 30 miliardów złotych i świetnie zasilimy budżet, tylko nie powiedział, kto tą ziemię może kupić i polskich rolników nie stać. My nie jesteśmy jako Solidarność, jako rolnicy, nie jesteśmy za tym, żeby nie kupować ziemi. Ale to wszystko musi mieć jakiś rozsądny cel. Bo dzisiaj, bo tych większość umów dzierżawnych się kończy, bo są były 10-letnie umowy dzierżawne. I one były w pewnym okresie przedłużane i teraz niestety rolnik ma jedyną alternatywę. Albo wykupi tą ziemię, albo ją będzie musiał oddać do Agencji Nieruchomości Rolnej. Ponieważ dzierżawa jako taka nie istnieje, nie są przedłużane umowy. Umowy są przedłużane na pół roku, na rok, na dwa lata. Nawet w tych przetargach ograniczonych, które rolnicy wygrywają i rzeczywiście pojawia się, bo ziemia nie zawsze może być przeznaczona do sprzedaży. To wiąże się z planami planistycznymi, że coś się tam przewiduje, powiedzmy drogi czy jakiś rozwój, to wtedy się tą ziemię wydzierżawia. Oczywiście my postulujemy, żeby wydzierżawiać ją na minimum 10 lat, bo tak wymaga ekonomia. Bo idąc do banku, nie dostaniemy kredytu, jeżeli dzierżawa jest krótkotrwała. Ale kuriozum jest również takie, że agencja swego czasu sprzedała 93 rolników, praktycznie 89 w wójcie zachodniopomorskim z dzierżawą, bo wymyślili sobie coś taki proceder, że zwracają się do rolnika z propozycją wykupu ziemi. Masz na to 3 miesiące. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie wyrazi zgodę na wykup tej ziemi, to sprzedajemy ci ziemię w przetargu już nieograniczonym, tylko nieograniczonym. No i tak
razem wielu, z dzierżawcą.
Razem z dzierżawcem i tak wielu rolników. I dlatego to jeden był właśnie z tych naszych postulatów i protestów 18 czerwca 2012 roku. I ten proceder został wstrzymany. I tutaj ja się dziwię, no sprzedajemy praktycznie wszystko. Ziemia to jak matka. Ona ile Polski, ile ziemi w polskich rękach. Ten cytat, który przed chwilą żeśmy słyszeli Hipolita Cegielskiego, to jest nasz cytat. Dzisiaj stoimy pod tym cytatem. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten zdradza naród. I pod tym hasłem protestujemy. I te nasze protesty praktycznie nie odnoszą, odbijają się takim głuchym echem. Wielu mieszkańców nie rozumie, co ci rolnicy w końcu mają potężne dotacje. I nagle w wielu publikacjach nazywa się pazeruchy chcą ziemię. I to wielu niby świetnych, znakomitych redaktorów jednak cały czas obraża nas, że chłopy pazerne, bo chcą ziemię. I tak również się zachowuje pan minister Sawicki. No co ten Kosmar chce? On ma tyle hektarów ziemi. Tylko panu z ministrem nie przeszkadza, że polscy rolnicy mają, a że 500 000 hektarów w zachodnio zachodniopomorskim jest w ręce oceanu kapitału. Tego nie widzi. I cały czas, jak tu kolega stwierdził, jesteśmy jako rolnicy, jako komitet decydujący szykanowani i po prostu z nami się nie chce rozmawiać. My od 7 lat piszemy petycje, pisaliśmy petycje do pana premiera Pawlaka, do pana premiera Tuska, bo to nie tylko ziemia, ale praktycznie to, co się stało po 1989 roku, to praktycznie w województwie zachodniopomorskim byliśmy praktycznie krainą miodem, mlekiem i miodem płynący, staliśmy się pustynią, stajemy się importerem żywności. Przecież były potężne po PGR-ach dobrze rozwinięta hodowla, bydła, mięsna. Przecież mamy znakomite warunki, dużo łąk, a dzisiaj praktycznie przychód województwa zachodniopomorskiego z 1 hektara, mimo że są duże obszary, wynosi 3200 zł, a w województwach ościennych 4800. Praktycznie zostały zlikwidowane mleczarnie, zlikwidowane całe przetwórstwo. Walczyliśmy tu z kolegami o cukrownię szczecińską, powstanie krajowej spółki. Przez 5 lat praktycznie były ciągle protesty. Walczyliśmy i z własnymi kolegami, którzy też chcieli, żeby był inwestorem, był Niemiec. Również walczyliśmy z tym rządem. Jedynie co pomógł nam wojewoda ówczesny i jeszcze i obecny wicepremier Komołowski. Obroniliśmy te cukrownie. Mamy wspaniały koncert cukrowy i ustawa, która gwarantowała nam, że jedynymi właścicielami mogą być pracownicy i rolnicy. No ale niestety dwukrotna...
Dzięki naszej wojnie.
Dzięki naszej wojnie. I teraz dwukrotne podejście do prywatyzacji. Okazało się to, że pojawiły się tak zwane słupy, te jak przy kupie ziemi, którzy chcieli przejąć ten majątek za bezcen. Ale powstała krajowa spółka z 27 faktycznie bankrutów i te długi to rolnicy spłacili. Rolnicy spłacili, którzy dobrowolnie zrzekli się ceny za surowiec. Bo w 2004 roku za tonę buraku płacono 46 euro, a myśmy się zgodzili na 26. I faktycznie dzięki temu żeśmy uratowali. I ja wracając do sytuacji. Jeżeli faktycznie dzisiaj praktycznie każda branża jest pod kreską, nie mówiąc już o że ceny zbóż spadły o 30-40%. Produkcja świń z 20 milionów jest niecałe 9 milionów. Mleko, wiadomo, że przy akcesji obcięto nam limity. Przy produkcji cukru obcięto nam limity. Dzisiaj sprowadzamy 300 tysięcy ton z krowi, 400 tysięcy ton cukru. Do Polski wjeżdża 5 milionów prosiąt z Niemiec, z Danii. I zakłady przemysłowe zostały przejęte przez obcy kapitał. I dzisiaj niedawno Sokołów został przyjęty przez spółdzielnię rolników. 22 tysiące rolników jest w spółdzielni. I oni przywożą tu swoje świnie, tu zostają te świnie ubite. I pod polską marką zostają eksportowane. I się pan minister dzisiaj chwali, że mamy taki piękny eksport. A co nasze chlewnie są puste.
Czyli duńskie świnie zostaną do nas przetego?
Wożone są.
Na żywo, wymęczone, to zestresowane, to mięso w ogóle nie powinno pójść do sprzedaży. Zresztą na teren Danii nie może to mięso wrócić, a u nas jest sprzedawane, jako polskie.
Ale dane statystyczne mówią, że produkcja trzody w Niemczech, w Holandii wzrosła o 5%. W stosunku do tego, co mieli, a u nas spadło 60%. Tak. Czyli my jesteśmy importerami
żywności.
I my chcemy w swoich gospodarstwach produkować. Wiadomo, że te dopłaty, na które nam cały czas miasto, że dopłaty. Niemiecki rolnik ma dopłaty do produkcji, kształtuje się to w granicach 400-450 euro, a my dzisiaj mamy na poziomie 170. Mieliśmy te dopłaty być zrównane, bo tu chodzi o tak zwaną konkurencyjność, o tak zwaną sprawiedliwość, a tego nie ma. Każdy kraj swój dba o siebie. I w takiej sytuacji ekonomicznej rolnicy muszą kupować ziemię. No i tak jak koledzy powiedzieli, no jeżeli obcy kapitał kupuje za wycenę, za powiedzmy 17-20 tysięcy, a polski rolnik musi między sobą konkurować. Przetargach i agencja, to wytwór słupów, to jest wymysł agencji. I jeżeli jest 20 rolników czy 15 i się daje mu do przetargu dwie działki czy trzy działki, następuje tak zwana konkurencja. I tak się polską wieś niszczy i skłóca. Czyli jest potrzeba, bo jedyną możliwością zwiększenia dochodów jest powiększenie gospodarstw. Ja powiem jeszcze tak, dokończę, bo do agencji wróciło 4,5 miliona hektarów ziemi. Mamy tej ziemi około 13 milionów. To jest jedna trzecia. Jeżeli faktycznie każdy, czy 4,5 miliona podzielić na 10 hektarów, na każdego, to byśmy mieli 450 tysięcy gospodarstw byłoby powiększonych o 10 hektarów. Ale w województwie zachodniopomorskim 2% gospodarstw ma 50% gruntów. Czyli to, co przyświecało Agencji Nieruchomościowej, czyli zapobieganie koncentracji gruntów, nie ma tego. Nie ma. Są ziemia się skoncentruje w niewielkiej ilości gospodarstw, a to szczególnie gospodarstw z obcym kapitałem. Mówiliśmy o Pyrzycach. Najlepsze ziemie w kraju, 60% to już jest w rękach obcego kapitału. Oni potrafią się w tym prawie tak poruszać, jak powiedziałem, matka spółka, 35 spółek córek. I one...
Po 500 mogą kupić.
I tak jak kolega powiedział, akcje przepływają. I jeszcze jest jeden element, bo jest ustawa z 1920 roku, która jest to tam 7 punktów i podpunktów, która bardzo skutecznie zabezpieczała interesy polskiej własności. Ale w 2003 roku, przed wejściem do Unii Europejskiej, kiedy rządziło SLD, znowelizowano ustawę o obrocie nieruchomościami rolnymi. Chodziło tu w kwestii spółek, ponieważ jeżeli zmieniały się udział procentowy w spółkach, czy ktoś zmienił się właściciel w spółkach, musiał dostać zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i ministerstwa rolnictwa w obrębie ziemi. Jednak ten punkt zniesiono, ponieważ mówiono, że trzeba dostosować prawo do prawa unijnego i to skutkuje tym, że nie trzeba dzisiaj zezwolenia, ani ministra spraw wewnętrznych, ani ministra rolnictwa na przepływy w spółkach, czy zmiany własnościowej w spółkach. Dotyczyło to członków Unii Europejskiej, konferencji szwajcarskiej. I czyli dzisiaj nie prowadzić żadnego rejestru, nikt tego nie kontroluje i raport NIK-u, który był przeprowadzony w naszym województwie, w województwie poznańskim, mówi o tym procederze, że jedna pani G kupiła 300 hektarów ziemi i po podpisaniu aktu naralnego aportem wniosła do spółki i w tej do spółki, a i udziały zostały w tej spółce sprzedane obcemu kapitałowi. Czyli de facto obcy kapitał. I tak to się niestety dzieje. I jeszcze jest kuriozum, że w tych spółkach, właściciele tych spółek udziałowcy tych spółek mogą również jako osoby fizyczne brać udziały w przetargach. Jeżeli nabierają prawa rolnika, uprawnień do uprawy rolnej, mogą brać udział. I to są tak zwane słupy. I rzeczywiście z tych 30% wyłączeń oni stają do przetargu legalnie. A to, że są udziałowcami spółki, która ma 300 czy 500 hektarów, to im się to nie wlicza. I tego nikt nie kontroluje. I dzisiaj my chcemy, domagamy się jako pierwszy postulat moratorium na sprzedaż gruntów tym spółkom, ponieważ mamy decyzje sądowe, wyroki sądowe, że te spółki obligatoryjnie nie nabierają prawa do wykupu, ale to jest tylko decyzja Agencji Nieruchomości Rolnych. Agencja twierdzi, że nie. I my tu próbujemy, żeby agencja weszła przynajmniej w jednym przypadku w spór i tego nie robi. Czyli legalnie się sprzedaje ziemię. Po 2016 roku.
Czyli potrzebne są pieniądze do budżetu.
Trzeba by tutaj zapytać też tych, którzy rządzą, to po pierwsze, co przez te 8 lat, to słyszymy, co panowie mówią. Wygląda na to, że to nie jest jakieś takie działanie, powiedziałbym, nieudolne, że to jest raczej premedytacja, tak? Ponieważ jeśli ja czytam na przykład, nie wiem, czy panowie czytali taką notatkę ambasadora Stanów Zjednoczonych, pana Asha, po rozmowie z ówczesnym marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim, dzisiejszym prezydentem i kandydatem na prezydenta, który jeździ na dożynki i gładkimi słowami do rolników przemawia, łącznie z panem ministrem Sawickim, no to do tej pory, wczoraj tu gościliśmy publicystów, między innymi Tygodnika w sieci, oni zadali pytanie w kancelarii prezydenta. Do tej pory prezydent Komorowski i jego kancelaria milczą w tak ważnej sprawie sprzedaży lasów państwowych za to, żeby zwracać mienie pożydowskie. Więc jeżeli panowie tutaj też mówicie o tym, o wyprzedaży ziemi i Bronisław Komorowski
przyłożył rękę,
nie reagował na to, no to pytanie, czy Polska też takiego gospodarza w ogóle może brać pod uwagę?
W tym temacie.
Panie Białkowski.
Ojcze, więc dobrze, że tutaj ojciec wspomniał o tym tropie, bo są dwa tropy jakby, tak? Cała sprawa tutaj przyspieszenia tej wyprzedaży rozpoczęła się we wrześniu 2009 roku. To właśnie we wrześniu 2009 roku po jednym z posiedzeń rządu pan premier ówczesny Tusk i pan minister Sawicki w towarzystwie chyba wicepremiera Pawlaka jeszcze ogłosili, że właśnie będą sprzedawali grunty rolne z zasobu własności rolnej po to, żeby właśnie tutaj przyspieszyć upełnorolnienie rodzinnych gospodarstw rolnych. Tutaj, jak kolega wspomniał, przy okazji tam padła kwota 30 miliardów, które potencjalnie mogą wpłynąć do budżetu państwa z tytułu właśnie sprzedanych gruntów. Ale no tutaj dwa jakby ślady, bo pierwszy to w 2008 roku zaczął się kryzys na rynku, prawda? Wszystko zaczęło się walić, ceny akcji, prawda, poszły w dół, natomiast cena ziemi się trzymała, a tutaj jeszcze u nas mieliśmy taką sytuację, że była bardzo niska w stosunku do krajów Unii Europejskiej. I stało się to pewną lokatą. Kto praktycznie zainwestował w ziemię, ten, no była gwarancja, że on praktycznie nie ma szans, żeby stracić te pieniądze. Od wejścia do Unii Europejskiej do tej chwili cena gruntów wzrosła o 500%.
Tak.
A druga jakby taka ścieżka, o której się dowiedzieliśmy w tej chwili, bo tego żeśmy nie brali pod uwagę, to właśnie po tej publikacji, tej notatki we w sieci. To by się również zgadzało, bo zbieżność terminowa jest również tutaj, tak? Bo ta rozmowa miała miejsce w 2008 roku, a ponieważ pan premier Donald Tusk wolał haratać w gałę niż powiedzmy pracować, na szczęście w tym przypadku, no to to się wszystko przesunęło, tak? I te prace rozpoczęły się mniej więcej po roku od tej rozmowy, ale zbieżność terminowa jest również i ten upór właśnie, żeby wyprzedać, żeby broń Boże nie było możliwości wydzierżawienia, tak, tylko sprzedać wszystko, wskazywałoby na to właśnie, o czym mówi ojciec i o czym mówi ta notatka, że te ziemie właśnie i lasy, które są własnością Skarbu Państwa w tej chwili, mają pójść na restytucję mienia żydowskiego, tak?
Tak. Mhm. Proszę bardzo, pan
jeszcze jak
Tomasz.
Ja bym chciał nawiązać akurat do tego, bo tutaj nikt jeszcze z kolegów nie mówił. Mówimy cały czas o tych wyłączeniach, ale te spółki, trzeba też sobie powiedzieć, że wyłączają takie grunty, które im są niepotrzebne. Bo o tym marginalne, o tym właśnie nikt jeszcze nie powiedział. I to jest tak zwane, jak my to traktujemy, taki ochłap rzucony dla nas, dla rolników, którzy chcemy powiększać nasze gospodarstwa rodzinne, bo przede wszystkim jest napisane też, że agencja ma pozyskiwać grunty dla gospodarstw rodzinnych. Jednym nawet z naszych postulatów jest to teraz, żeby część kupować, to co stać, a reszta, żeby dzierżawić, ale dla gospodarstw rodzinnych. Jeszcze raz to wyraźnie podkreślam, nie dla spółek, tylko dla gospodarstw rodzinnych. To jest bardzo ważne, bo żeby nie wyszło tak, że my mówimy o dzierżawie i znowu wyjdzie coś takiego, że zarzuci się nam, że mówiliście o dzierżawie, tak? I żeby ktoś drugi, trzeci na tym nie skorzystał, a tak jak walczyliśmy, żeby nam sprzedać tą ziemię, to summa summarum skorzystało niewielu z nas rolników, a skorzystały właśnie tylko spółki, bo notabene w spółkach obrót polega też na tym, że one nie sprzedają ziemi, tylko tak naprawdę sprzedają udziały, bo to jest nagminne i jest jeszcze powiedziane, tutaj też kolega może nie dopowiedział albo powiedział i może mu utknęło, że to co mogą nabyć, nie muszą, co agencja ma im sprzedać, zostaje im z tych 30 wyłączone, podstawiają, tak jak prędzej było mówione, słupa, na tą resztę mogą dzierżawić, summa summarum też na śmiesznych czynszach, tworzą następną spółkę, nabywają prawa, ta spółka nabywa prawa do tej ziemi dzierżawionej i występuje o następny zakup do 500 hektarów. I znowu jest napisane, że agencja może, ale nie musi. My, rolnicy, ostatnio żeśmy usłyszeli, że nam w szczególnych przypadkach, pan prezes powiedział, będzie ta umowa przedłużana. Ale to w szczególnych. My musimy jakoś to udokumentować. Były przypadki, że u nas spółki skłamały, że są w programach rolno-środowiskowych, bo notabene nie była akurat ta z jedna spółek, a miała przedłużane umowa. Właśnie, bo to o to walczą koledzy na Pyrzycach. O to słynne nasze też obojno. W summa summarum to jest... zabrakło mi słów, taki marginalny przykład właśnie, jak agencja nie dba o polskich rolników, wiedząc, że tam jest ponad 200 gospodarstw rolnych, które chcą powiększyć gospodarstwa, nie pozyskuje żadnego zasobu, bo w zachodniopomorskim miało wrócić ponad 30 tysięcy hektarów z wyłączeń, wróciło raptem tylko 12 tysięcy i to też tych marginalnych gruntów.
Niepotrzebnych dla spółek.
Niepotrzebnych dla spółek, to są jakieś poza...
Łąki, nieużytki, o takie.
Pan Jan Białkowski.
Jeszcze jedna sprawa tutaj w tym kontekście, bo do jak nasz minister dzielny jakby nie poprzestaje w swoich staraniach i w tej chwili, nie wiem, czy słuchacze nasi wiedzą, czy państwo zdajcie sobie sprawę, ale wymyślono jeszcze jeden sposób, jakby tutaj wygospodarować grunty, żeby znów uwolnić je na rynek, żeby poszły. Więc wymyślono w najnowszym PROW-ie na lata 2014-20 taką możliwość, że mali rolnicy do 6 hektarów będą mogli sprzedać swoje grunty, tak, i dostać dodatkowo praktycznie od momentu sprzedania do 2020 roku jednorazową rekompensatę za to, tak? Tak jakby pobierali dopłaty, tak?
Czyli gospodarowali.
I mało tego, że 100%, 120% tej dopłaty, więc jak sobie tak policzymy, jeżeli taki mały rolnik będzie mógł jednorazowo dostać około 100 tysięcy złotych, to ja podejrzewam, że będziemy mieli znowu lawinowy jakby wysyp tych tych transakcji, bo ludzie po prostu nie będą myśleli perspektywicznie. Jeżeli będzie sytuacja taka, jak była w stoczniach czy w innych zamykanych zakładach u nas na terenie Pomorza Zachodniego, bo u nas to był naprawdę już w tej chwili praktycznie nie ma zakładów pracy, że po prostu oferuje się ludziom duże pieniądze i ludzie po prostu, no niestety, ale kuszą się na to, biorą te pieniądze, nie myślą, co będzie dalej, a potem właśnie są samobójstwa i inne tragedie. No. Mm-hmm. I teraz się boimy, że właśnie ten proceder, bo tak, staramy się praktycznie naszym, oprócz ziemi jest tutaj naszym takim koronnym postulatem jest sprzedaż bezpośrednia, ponieważ nasze państwo nie pozwoliło nam uczestniczyć w prywatyzacji zakładów przetwórczych. Sprzedano handel, oddano wielkim korporacjom handel, na który wewnętrzny, na rynku, cały rynek praktycznie wewnętrzny, że praktycznie my, rolnicy, tutaj nie mamy dostępu do rynku wewnętrznego. Zakładamy, że ta sprzedaż bezpośrednia z tych małych gospodarstw mogłaby im dać szansę egzystowania. Niestety tutaj nie pozwala nam się wymyślać różne rzeczy, mimo że prawodawstwo unijne mówi jednoznacznie, że te przepisy sanitarne, które tam rozporządzenia unijne określają, to dotyczy dużego przetwórstwa. Natomiast nie dotyczy tego przetwórstwa małego i sprzedaży bezpośredniej. I tutaj wręcz te rozporządzenia mówią, że każde państwo członkowskie powinno we własnym zakresie przygotować takie przepisy. Niestety u nas się tak jakoś dzieje, że nie ma możliwości.
A ja już trochę, panowie, tych rozmów niedokończonych na różne tematy przeprowadziłem. I nieraz tak się zastanawiam też nad naiwnością ludzi. Bo jeśli państwo też w Szczecinie widzicie, stocznie zostały zlikwidowane, przemysł włókienniczy, no, jakikolwiek byśmy teraz wymieniali, to możemy sobie powiedzieć. Górnictwo praktycznie też już tak, żeby nie opłacało się i żeby w ogóle w Polsce nie produkowano tego, nie wydobywano tego węgla. Więc jeżeli ktoś myśli, że na przykład z rolnictwem i z polską ziemią będzie inaczej, to moim zdaniem się myli. Jeśli ktoś myśli, że z lasami będą chcieli zrobić inaczej, to też jest w błędzie. Bo wygląda na to, że po prostu to jest jak domek z kart. Każda karta po kolei jest wyjmowana z tego domku. Tak. No i teraz pytanie jest moje do panów takie. Słuchają nas ludzie, którzy mieszkają na wsiach i słuchają nas, którzy mieszkają w miastach. Rządzący często robią taki manewr znany od starożytności, dziel i rządź. Dokładnie. Miasto przeciwstawią wsi, wieś miastu. To się nie udało przy okazji ostatnich strajków górników, gdzie społeczeństwo poparło protesty górnicze, wyszły całe miejscowości, które przecież mogą być wyludnione już wkrótce na Śląsku. Ludzie rzeczywiście stanęli za sobą solidarnościowo. I pytanie jest moje takie, czego wy, panowie, którzy chcecie tę polską ziemię obronić, oczekujecie najpierw od narodu, od rodaków tutaj na wsi i w mieście, a później od rządzących? Czy jeszcze czegoś się domagacie, spodziewacie, czy będzie jeszcze jakiś list na przykład napisany do Bronisława Komorowskiego? Czy on spotka się z wami? No bo wiemy, że do żon górników to wysłał żonę, ale może z wami się spotka, no. Bo będzie na dożynkach tu i tam za chwilę.
Drogi słuchacze, polska wieś, 1,5 miliona gospodarstw. W każdej praktycznie w gospodarstwie była tak krówka, była świnka, były kury, był drób. Rzeczywiście w czasach komunistycznych jeszcze w tych małych gospodarstwach tak zwany dwuzawodowcy. Ale po wejściu do Unii Europejskiej praktycznie wprowadzono takie przepisy i obostrzenia, że niestety zlikwidowano to wszystko. Zakaz, praktycznie zakaz uboju, zakaz hodowli, bo trzeba określone warunki spełnić. Powiem, była obora, przez 50-40 lat w tej oborze były konie, były świnie, były krowy, były kury i nic się nie działo.
Nie kolidowało.
I nie kolidowało. Dzisiaj w oborze, gdzie są krowy dojne, trzeba tak pozabezpieczać, żeby się żadne ptactwo nie dostało, a tym bardziej jaskółki. Z tego tytułu niespełnienia tych wszystkich wymogów rolnicy są karani. Są karani. Jest cała lista uchybień. Jest ona obliczona punktu. Chyba jest około 30-40 pozycji dla tych rolników, którzy prowadzą hodowlę. I są, jeżeli mamy częste kontrole, i dlatego twierdzę, że lekarz weterynarium na Zwójce Zachodniopomorskim zamknął wszystkie małe przetwórnie. Ze względu i wszystkie ubojnie, dlatego, że według niego nie spełniały norm unijnych. Ale normy unijne, my będąc w Unii Europejskiej, w gospodarstwach, to u nas jest luksus. Tam lekarze weterynarii, tam służby sanitarne wręcz podpowiadają, pomagają rolnikom. Tam tak zwana bezpośrednia sprzedaż istnieje i funkcjonuje. W Niemczech na Bawarii rolnik może trzymać świnie, może je zabić na tak zwanej desce, opalić, może to przerobić i na rogu otworzyć sobie sklepik i sprzedawać. Dzisiaj polski rolnik, jeżeli w gospodarstwie sprzeda jajko, to może dostać 120 tysięcy kary. Ja nie mogę, mogę sobie zabić świnie, ale muszę, ale jeżeli muszę mieć przeszklenie, albo najlepiej muszę mieć wymogi, warunki, tak jak zakład, muszę być przeszkolony, muszę mieć 3 miesiące przeszkolenia u rzeźnika czy w zakładzie, żeby móc tą świnię zabić. I ja mogę to przerobić i zjeść, ale dziecku swojemu, który mieszka w mieście, nie wolno mi tego sprzedać. Nie wolno mi dać zabić, bo to jest karane. To jest karane, to jest absurd. Tak się działo w czasach wojny, jak w II wojnie światowej, że rolników karano za to, że zabił w własnym gospodarstwie świnie.
No jak dziecko przyjedzie w niedzielę na obiad do pana, to
w
może...
To u mnie może zjeść.
No, może zjeść.
Ale nie zjeść. Może zabrać tego.
A nie może zabrać przetworu.
Że tak powiem, na wynos
nie ma. Ale do czego zmierzam? Ludzie. Że gospodarstwo rodzinne, te małe gospodarstwa kiedyś faktycznie mogły się utrzymać. Miały krowy, mogły przerobić własne mleko na śmietanę, na sery, kompoty robić i mogły to sprzedać. I tak się to tradycyjnie. Te wszystkie nadwyżki, które były wyprodukowane w domu, można było je sprzedać na rynku i to były bardzo dobre produkty. I tak, ale po wejściu do Unii Europejskiej zostało to zlikwidowane. I dzisiaj rolnicy, jeżeli po jednej, drugiej kontroli restrykcyjnej mają dostać kary związane z produkcją zwierzęcą, ale kary dotyczące dopłat bezpośrednich, poznamy jednego rolnika, który faktycznie nie zabił wysokocielnej krowy, nie dał ją na utylizację, bo miała białaczkę, dostał 70 tysięcy, do gospodarstwa rodzinne dostało 70 tysięcy kary, zabrano mu dopłaty.
Z dopłat zabrano.
Z dopłat tak, mu zabrano.
Zabrano mu dopłaty.
Z dopłat. I chodziliśmy do lekarza weterynarii, do wojewódzkiego, do tego. Nic nie dało rady. Czyli nadgorliwość urzędników powoduje to, że jeżeli mają rolnicy ponosić takie restrykcje, to likwidują. Likwidują produkcję zwierzęcą.
No ale to wygląda z tego, co panowie opowiadacie, jakby po prostu polski rząd i ci urzędnicy, którzy w imieniu rządu, tych agencji, tego wszystkiego działają, no to tak trochę jak pod okupacją. Zamiast rolnikowi pomóc, szukać możliwości i tak dalej, no to on tylko patrzy, jak uciąć.
Dokładnie.
Bo za okupacji jeszcze gospodarstwa funkcjonowały. Jak się, powiedzmy, to przed chwilą rozmawialiśmy z kolegą, że jak partyzantka była, to mogła się na wsi wyżywić, tak? Bo było, w każdym gospodarstwie coś było. Dzisiaj, gdyby doszło do takiej sytuacji, że wchodzą, powiedzmy, Rosjanie, powiedzmy, ja zakładam, i my musimy walczyć, zakładamy sobie tam, powiedzmy, partyzantkę, czy próbujemy z nimi walczyć, to my się już, dzisiaj takie czasy przyszły, że wieś nie jest sama, w stanie się sama siebie wyżywić. A już nie ma mowy o tym, żeby na przykład z zewnątrz, partyzanci, czy w ogóle ludzie z miasta, jeżeli będzie bieda, będą jakieś kryzys, będzie jakaś zawierucha, powiedzmy, Biedronki znikną, bo są portugalskie. Będzie kryzys, to w tych wszystkich marketach będzie towaru na 2 dni, powiedzmy, dzień, 2 dni i potem koniec. Jeżeli rolnicy polscy nie mają hodowli, nie produkują żywności, to przecież to miasto u tych rolników nie będzie się mogło zaopatrzyć, będzie z głodu umierało. Rolnik sam na wsi, wieś sama siebie nie jest w stanie wyżywić. Czyli doszliśmy do takich absurdów, że to jest jakby celowe doprowadzenie do takiej sytuacji, do eutanazji narodu. Kiedyś nam mówiono, że żeby jak będzie naród protestował, to wystarczy mu tam zakręcić wodę, gaz czy coś takiego, dlatego to robiono centralnie, likwidowano wiatraki, masarnie, młyny gdzieś, żeby władza komunistyczna miała władzę nad narodem. A dzisiaj nie potrzeba tego wszystkiego. Wystarczy, że się wstrzyma żywność w marketach i naród sam wymrze. Bo nie ma nic, jeżeli Niemcy przyjeżdżają u nas, zakładają te, wykupują naszą ziemię. To jest jako ciekawostka. I produkują tutaj zboża. To wszystko, co wyprodukuje, tak mi mówią, że on, warunek jest taki, on dostaje dużą pomoc z Niemiec, od rządu niemieckiego. Jak kupuje swoją ziemię u nas w Polsce, to mówił mi, że jedzie do Niemiec, przedstawia akt notarialny, zwracają mu pieniądze za tą ziemię, i dostaje drugie tyle kredytu jakiegoś takiego, który jest później umarzany, na zagospodarowanie tej ziemi. Zobaczmy, jakie warunki, jaki sposób polski rolnik może z nim konkurować. My chcemy tylko korzystnych kredytów 2% nie możemy dostać. A już nie ma mowy, żebyśmy dostawali jakieś bezzwrotne pożyczki na zagospodarowanie. Czyli jeżeli popatrzymy na to wszystko, to w jakim kierunku to idzie? Żeby zniszczyć Polskę, zniszczyć polski naród, nie wiem, żebyśmy pouciekali z tego kraju, no bo jeżeli będzie sytuacja ciężka, ludzie w mieście nie będą mieli co jeść, będą uciekać, tak? No, kto o tym myśli? Czy to jest... Ja kiedyś w 90 roku pamiętam, jak prowadziliśmy protesty rolników pod Sejmem, ta głodówka, bo też była taka sytuacja z tym Barcerowiczem, że zadłużył strasznie rolników. I wtedy miałem okazję zobaczyć właśnie takie dokumenty przetłumaczone z zachodnich pism. Jeden z profesorów z SGGW przyniósł. I on wtedy mówił, zobaczcie, jest wszystko zaplanowane, że Polska ma być zniszczona od A do Z. Myśmy wtedy patrzyli na tego profesora jak jakiegoś nienormalnego. Okazuje się, że to wszystko, jak ja sobie przypomnę, to wszystko w tym kierunku idzie. Czyli ktoś już w latach 90. zaplanował, a poszczególne rządy są rządami marionetkowymi, które to wykonują. Dlatego musimy przerwać. Jeżeli tego nie przerwiemy, to zginiemy jako naród.
Pan Jan Białkowski.
No właśnie tutaj chyba przeszliśmy właśnie do kwestii tej zasadniczej. No generalnie trzeba stwierdzić, że nasze władze zachowują się, jakby były namiestnikami obcego imperium, a nie zachowują się jak gospodarz. Jeżeli ta radykalna zmiana nie nastąpi, jeżeli nasza władza nie zacznie się zachowywać jak gospodarz, jak dobry gospodarz, który dogląda swoje trzody, prawda, dogląda swoich pól, dba o to wszystko, a będzie się zachowywała jak namiestnik, tak jak, no bo praktycznie my żeśmy, powiedzmy sobie uczciwie, my tego państwa nie odzyskaliśmy. To państwo najpierw służyło Imperium Rosyjskiemu, a w tej chwili nie wiem, jakiemu imperium służy, bo na pewno nie służy narodowi. No to jest ewidentne. Ojciec poruszył ten temat. No na podstawie tych dowodów, no przecież to jest jasne, że to państwo nie służy swojemu narodowi, suwerenowi, któremu powinno służyć.
Wielomilionowa emigracja też jest tego dowodem. Tak,
no dokładnie, tak, no to tutaj ile jeszcze trzeba dowodów? Tak. Przecież to jest tak oczywiste. My tutaj mieszkamy na skraju, powiedzmy, no to jest, graniczymy z Mecklenburgią, bo w Niemczech jest trochę inaczej. U nas te programy operacyjne praktycznie są na szczeblu krajowym, tutaj w Warszawie uchwalane, ministerstwo jest na szczeblu krajowym, natomiast tam są landy. Każdy land praktycznie jest oddzielnie występuje i oddzielne ma tam umowy te programowe z Unią Europejską. I mieliśmy, powiedzmy, ja pracowałem swego czasu w Izbie Rolniczej, była taka sytuacja, że chyba w 2010 albo 2011 roku była susza, a potem były deszcze nawalne takie, no była tragedia, nie można było zebrać. I ci nasi partnerzy, no bo no też rolnicy po tamtej stronie, no też rolnicy. Nie można powiedzieć, że to są nasi jacyś tam wrogowie, bo no w stosunku do nas zachowywali się raczej no jako powiedzmy nasi koledzy zamiedzy, no przynajmniej takie wrażenie stwarzali. Zaczęli szukać, ich eurodeputowani zaczęli szukać środków, które można by było wyrwać z Unii Europejskiej, żeby tym rolnikom tam dać. A ponieważ no Unia Europejska działa jakby, chce, żeby regiony ze sobą współpracowały, no to wymyśli, że może z zachodniopomorskim by tutaj zgłosili, bo u nas była podobna pogoda. Nawet ten eurodeputowany z Mecklenburgii tam znalazł już ścieżkę, z której kubki te pieniążki mogłyby pójść. Wystąpiliśmy, owszem, oni od swojego ministerstwa oczywiście dostali pełne wsparcie, natomiast my napisaliśmy do naszego ministerstwa, no i właśnie wysmażyli jak zwykle 13 czy 15 stron odpowiedzi na okrągło, nic, żadnych konkretów, ale wynikało oczywiście, że nic się nie da, nic nie można i cześć. No. I to jest właśnie podejście, różnica podejścia i my to ciągle odbieramy, że tamte urzędy, wszyscy są nastawieni na to, żeby jak najwięcej wyrwać z Unii, powiedzmy, czy pomóc tym swoim rolnikom, a u nas na odwrót. Nas no, oni są namiestnikami Unii Europejskiej, mają za zadanie
się mówi, albo Unia każe i oni już tak. Nie myślą, albo Unia zabrania. Nie pozwala i też nie
dokładnie,
myślą.
No i nie można nic, no dla nich nic nie można.
To minister rolnictwa mówi.
Tamci potrafią, kurczę, znajdują jakieś ścieżki, żeby tylko jak najwięcej wyrywać dla swoich, a ci odwrotnie. Odwrotnie, no. Żeby jak najwięcej zabrać, żeby się zasłużyć, nie wiem, no, na medal, no. Premier dostał rzeczywiście lukratywne stanowisko, może inni też mają takie ambicje.
Najdroższy emigrant.
Podobno tak. No. Panowie, oddamy głos naszym słuchaczom. Być może będą pytania, być może będą także spostrzeżenia państwa. Polska ziemia i rolnictwo to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zbigniew Obrocki, zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych województwa zachodniopomorskiego, szef komitetu protestacyjnego. Jan Białkowski, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i także pan Tomasz Jóźwiak, członek Rady Wojewódzkiej Województwa Zachodniopomorskiego Solidarności Rolników Indywidualnych. Nasi dzisiejsi goście, zapraszam państwa do rozmów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południa, zagranica, końcówki 33 66, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do programu.
Proszę bardzo, kto mówi skąd?
Mówi Juszkiewicz, szef Samoobrony Wielkopolskiej.
Witamy serdecznie.
Stąd zawodowego rolnictwa Samoobrona.
Bardzo proszę, jest pan na antenie, słuchamy.
No, przysłuchuję się kolegom, którzy no, mówią cały czas prawdę i tylko prawdę. Na wstępie chciałbym pozdrowić kolegów związkowców, poinformować też, że tutaj pierwszy protest Wielkopolskie przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowaliśmy już od 3 lat wspólnie z przewodniczącym również Związku Zawodowego Rolników Indywidualnie Solidarność. Od 3 lat współpracujemy razem, razem występujemy, razem protestujemy i tak dalej. No i teraz powiedzmy protesty w poszczególnych miastach powiatowych województwa wielkopolskiego. Chciałbym powiedzieć, że u nas w Wielkopolsce też wiele spraw jest nieciekawych, nieciekawie załatwianych przez rządzących tylko dla swojaków, prawda? No, ta sprzedaż ziemi, często uczestniczę jako członek komisji przetargowej, no uniemożliwiam, żeby kupno było dla określonych różnych dziwnych przedsiębiorców lub dzierżawców, którzy od 20 lat porad dzierżawią, ale tylko dlatego, że braciszek poseł, że powiedzmy jakiś inny dygnitarz, a facet nawet nie ma własnego ciągnika. I setki hektarów, prawda, dzierżawi. Potem usiłowano to sprzedać, ja interweniowałem łącznie z ministrem Kalembą i innymi u niego na spotkaniach, no ale niestety doprowadzono jednak do sprzedaży, prawda? No i być może, jak tu koledzy mówią, ta osoba sprzeda to tam komuś. No u nas też następują takie, powiedzmy, sprawy jak z tych 30% zwalnianych do agencji, to potem w przetargu startuje akurat córka czy syn byłego dzierżawcy, no i kupuje to, prawda? No, są przepisy, które nie zabraniają tego. Takie jest oficjalne oświadczenie. Powiedzmy sobie szczerze, tu cały czas się przewija, a nikt nie chce powiedzieć. No przecież to robią i pomagają, żeby wykończyć naszą gospodarkę, nasze rolnictwo, obywatele polscy, zajmujący określone pozycje. No takie zdaniem, czy inne. No, to trudno ich posądzać o głupotę. To jest w jednym przypadku. No po prostu są tak poddani, że mają pracę, mają określone dochody, prawda, miesięczne z pracy, że oni po prostu rozprzedadzą za wszelką cenę i po prostu no, a tyle naszej polskości, ile pędzi ziemi, prawda, w tym zakresie. I tu trzeba wprost nazywać, używając nawet dosadnych określeń, zdrajcy czy coś w tym rodzaju, naszego interesu, narodu. No taka jest prawda, prawda, w tym przedmiocie. Także no, ja nie widzę przy tym rządzie, nie widzę, że to ustanie. Orientuję się dość dobrze, że spora część, już dziesiątki procent, 50-60 jest rzeczywiście we władaniu no nie Polaków. Poprzez Polaków to zostało kupione w różne i odsprzedane. Zresztą podobna sytuacja jest w Pomorskim, gdzie koledzy też z Solidarności Rolników Indywidualnych mnie informowali na spotkaniu u ministra, wtedy jeszcze Kalemby, właśnie różne rodziny szkockie i inne tam też, prawda, już są właścicielami olbrzymiej części ziemi. Reasumując, po prostu my wiemy, mówimy, nagłaśniamy, ale tu trzeba by było rzeczywiście jakichś skoncentrowanych działań, no bo no, nawet pani premier słyszałem, że powtórki z samoobrony nie będzie. Tylko ta pani zapomniała, że samoobrona była, jest i będzie, a przynajmniej w wielu takich województwach jak Wielkopolska i inne. No ja podziwiam również kolegów zachodniopomorskiego. Następnym zagadnieniem jest tak zwana izba rolnicza. To jest zbędny organ. Myśmy tu w trójkę szefowie związków wielkopolskich 5 lutego ubiegłego roku wystosowaliśmy do wszystkich wysokich rangą, czyli prezydent, marszałek i tak dalej, uzasadniliśmy, że izba rolnicza utrzymywana z naszych 2% składek jako że tak powiem synekurki dla działaczy, no tu już raz się wyłamie i powiem PSL, chociaż ja zawsze nazywam ZSL, to jest w województwie wielkopolskim tracone ponad 3 miliony złotych z naszych 2% podatku rolnego. Ona jest niepotrzebna, nie ma żadnych uprawnień władczych, a rząd ją upoważnia do różnych spraw, nawet ona kieruje, tak jak mnie czasami też, do komisji przetargowych, bo to powinno być uzgadniane między agencją a izbą rolniczą, a nie związkami zawodowymi, które są w pierwszej kolejności do tego. Sprawa wieprzowiny. 12 marca ubiegłego roku podpisaliśmy porozumienie o powstaniu Polskiego Komitetu Protestacyjnego w Warszawie. Wystosowaliśmy pisma jako Komitet Polski Protestacyjny do premiera, wtedy jeszcze do Barroso. Chodziło również o wyrównanie cen, jak po tym afrykańskim pomorze. Ceny spadły no, do 2,80 do poprzednich cen. Na to nawet odpowiedzi nie dostaliśmy. A jest ciekawostką, nie wiem czy koledzy potwierdzą, bo mnie to powiadomił o tym również pan poseł Jurgiel, że w 2008 roku rząd polski wypowiedział porozumienie z Unią, że jak takie przypadki by miały spotkać rolnictwo, to 50% różnicy kryje rząd, a 50% Unia. No ale rząd polski w 2008 roku to wypowiedział. I tu koledzy mają rację. Premier, który już uciekł z kraju, jak szczur z tonącego okrętu, no po prostu nigdy się z rolnikami nie spotkał, nigdy tym się nie zajmował. No i ja spodziewam się, że następczyni chyba tak samo to robi skutecznie, że nie chce z przedstawicielami rolników, czyli związkowców się spotkać. Można by było mówić bardzo dużo w tym przedmiocie. Ja pewne rzeczy ujawniłem w NIK-u, miałem być przesłuchany przez CBA, bo dyrektor NIK-u wystąpił. Niestety cisza do dzisiaj. Po prostu są tak silne macki tych rządzących innych, że będą przeciwników niszczyć, usuwać. Ja się też mogę spodziewać, jak wielu z nas, wszystkiego najgorszego, no ale no, trzeba z tym walczyć, nadal nagłaśniać, no ale część rolników jeszcze jest niezdecydowana. Ja nieraz przepraszam, że mówię na protestach. Jeszcze za mało dostaliście w D, żeby po prostu, prawda, w większości popierać, protestować. Oglądają się nie wiadomo na kogo, na czego, a przecież nikt za tych rolników tych spraw nie wywalczy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Pan Edward Kosman.
Ja myślę, że wracając do przedmówcy, ponieważ w Unii Europejskiej poszczególne kraje jest tworzony tak fundusz na wypadek różnych klęsk i ten fundusz faktycznie po wprowadzeniu embarga rosyjskiego taki fundusz istniał. To dotyczyło ubiegłego roku, tylko decyzja była Unii Europejskiej, członków Unii Europejskiej, jak również polskiego ministra, że zlikwidowano ten fundusz w ubiegłym roku i pieniądze wróciły do kraju, a zamiast właśnie na rekompensaty. My jako Solidarność Rolników Indywidualnych żeśmy faktycznie uczestniczyli w tym komitecie protestacyjnym i odnośnie przetargu ofertowych i pewne rzeczy żeśmy studowali na Izbę, bo to jest instytucja, ma określony ma pracowników, ale w województwie zachodniopomorskim stało się kuriozum, że faktycznie na tych protestach to był tak zwany międzyzwiązkowy komitet, bardzo szybko się wyłamały kółka rolnicze i wystąpiła bardzo aktywnie Izba Rolnicza przeciwko naszym protestom. Tak jak kolega powiedział, właściwie są izby upolitycznione, są to ogromne pieniądze i dzisiaj my jako Solidarność domagamy się, aby faktycznie zmieniono ustawę, żeby rolnicy zdecydowali, gdzie ten dwuprocentowy, komu przeznaczyć ten dwuprocentowy podatek. W ostatnich rozmowach z panem ministrem, z panem przewodniczącym, prezesem Świętochowskim domagaliśmy się upodmiotowienia naszego związku, korzystając z praw konstytucyjnych, żebyśmy byli partnerem dla Agencji Nieruchomości Rolnej. Wręcz żeśmy nawet stworzyli takie porozumienie, projekt porozumienia i chcemy współpracować na takich samych zasadach jak Izba Rolnicza, ale pan prezes Świętochowski, pan minister Sawicki uważa, że jedynym reprezentantem polskich rolników są izby rolnicze. One są spolegliwe wobec rządu, sprzeciwiają się protestom i są żywym tego przykładem i praktycznie nie do końca reprezentują rolników. Co prawda nie mają w swoich obowiązkach akcji protestacyjnej, ale my się domagamy, jak tu kolega powiedział, swoich praw. Czy dojdzie do takiego porozumienia, no to zobaczymy. Dlatego mówię, sytuacja, wracając do ziemi, bo praktycznie my jako komitet protestacyjny mieliśmy kilkanaście postulatów, do tych postulatów właśnie doszła sytuacja w polskim mleczarstwie. Dzisiaj polscy rolnicy, mleczarze muszą, polscy producenci mleka muszą zwrócić do Unii Europejskiej około miliarda złotych w przeddzień likwidowania kwot. Mówiliśmy o trzodzie chlewnej i z tych naszych relacji, z takich informacji, ta produkcja nie ma żadnych szans na odnowienie, bo w nowej perspektywie 2014-2020, gdzie są jakieś tam skromne dopłaty, powiedzmy, do bydła rzeźnego, nie znalazło się to. Były takie propozycje pana ministra, żebyśmy dopłacali do budowy nowych chlewni, do 1000-2000 macior, no czyli znowu do obcego kapitału. Co jest skutkiem? No w tym procesie globalizacji, bo to też jest właśnie ten skutek procesu globalizacji, bo wiadomo, że również działają tu wielkie koncerny. Przemysł został, raczej handel został przyjęty przez wielkie sieci handlowe, które odebrały nam rynki. My w rolnictwie są komercyjne firmy, które zajmują się dystrybucją środków, one ustalają ceny, które zajmują się skupem naszych płodów rolnych, i wiele rolników w takich firmach bierze tak zwane kredyty kupieckie. I proszę Państwa, oni bardzo dają łatwo pieniądze, duże pieniądze, a jeżeli rolnik się nie wywiąże, automatycznie przychodzi komornik i zabierają mu ziemię. I to jest też taki proceder. I wiadomo, że te firmy też zajmują się skupywaniem ziemi. I sytuacja to nie jest tak, jak kolega powiedział, że tylko w województwie zachodniopomorskim, ale to jest podobnie sytuacja i w pomorskim, i w kujawsko-pomorskim. Jeszcze dochodzi problem tak zwanych pomorskim, podlaskim, tam po byłych PGR-ach, lubuskim, i śląsk, tamcie w opolskim. I słuchajcie Państwo, jest to ogromny problem. I większość, i o tym mówią rolnicy, tylko te informacje jakoś nie mogą dotrzeć do ministra, i on mówi, że my cały, że rzeczywistość, podaje się statystykę, że w województwie zachodniopomorskim gdzieś sprzedano 3000 hektarów ziemi, 2000. To nie jest rzeczy, a rzeczywistość okazuje się zgoła inne. Popyt na ziemię polską jest tak ogromny, bo to jest lokata kapitału. Wiadomo, że może dojść do takiej sytuacji, że rzeczywiście już też się zdarza, że ten właśnie obcy kapitał, potężne firmy korporacyjne, które wykupują ziemię, tą ziemię wydzierżawiają rolnikom za ogromne pieniądze. Jeżeli chcesz, to mi płać, i tak to będzie, i tak to może spotkać polskich rolników. I to, co kolega powiedział, faktycznie, bo próbowano to robić przy Kruzie, przy majstrowaniu, to minister Sawicki przy Kruzie chciał zrobić w ten sposób i domagają się likwidacji Kruzu. No jeżeli faktycznie rolnicy, to mają 5, 6, 10 hektarów, nie mogą płacić takiej wysokiej stawki, jak jest w ZUS-ie, bo ich dochody na to nie pozwalają. My, mając większe gospodarstwa, 200-hektarowe czy 300-hektarowe, praktycznie nasze świadczenia wobec KRUS-u są praktycznie większe niż stawki ZUS-owskie. Są większe, naprawdę. My tu nie korzystamy z żadnych ulg, ale przedsiębiorstwa, które są, mają również ulgi, i one, te stawki są 500 zł, 700 zł. Jeżeli są też takie, jeżeli wchodzi na rynek pracy, tworzy własny zakład, może mieć 3 lata zwolniony, albo te niskie stawki. My, większe gospodarstwa, a szczególnie te duże gospodarstwa, to są przedsiębiorstwa. One nie są na, nie płacą KRUS-u, tylko normalnie płacą podatek dochodowy. Pracowników zatrudniają, tak samo jak przedsiębiorstwa. I chciano, no jeżeli nam się wmówi, że zlikwidować KRUS, to znaczy rolnik musi z czego żyć. Czyli znowu 5 milionów mogło hektarów być na rynku. I to się nie udało, to minister wymyślił inny proceder. Jak zabrać chłopom ziemię? Nie dać mu wędki, żeby mógł produkować w własnym gospodarstwie, utrzymać krowę, produkować mięso i to przetwarzać i sprzedać. I dlatego domagamy się tej bezpośredniej sprzedaży już od kilku lat. Są różne projekty w Sejmie, w Senacie, i niestety lobby handlowe niestety to skutecznie torpeduje. I następna sprawa, w nowej, za tak zwane zazielenienie, czyli wyłączenie w Polsce około 1 200 000 hektarów z produkcji. czyli 1 200 000. W Unii Europejskiej to będzie około 20 milionów.
Przemiósł,
nie? Czyli to na tej ziemi nie wolno produkować żywność. Można, powiedzmy, pasze, nie pasze, ale de stricto. Czyli mówi się o tym, że trzeba przywieźć towar tej wartości. Kto ten towar? No czyli firmy handlowe. To one lobbują na wprowadzenie takich zmian niekorzystnych, żeby po prostu na tym zarobić. Dzisiaj, jeżeli mówi się o polityce WTO, czyli zniesienie barier celnych z Ameryką, czyli oni są na innych zasadach, oni nie stosują tych przepisów jak my, a wracając do sprawy GMO, czyli upraw genetycznie modyfikowanych, bo w Polsce praktycznie istnieje zakaz upraw genetycznych, ale obrót nasionami już nie. I jest nowy projekt ustawy. Co prawda Unia Europejska podjęła rozporządzenie, że każdy kraj może sam decydować, czy wprowadzić genetycznie modyfikowane rośliny, czy nie. A jest już takie sytuacje kuriozalne są, że jeżeli w Polsce gdzieś wykryto jakieś ślady nasion porażonych genetycznie modyfikowanych, całe partie wracały do kraju. Czyli nikt nie chce w Unii Europejskiej produktów genetycznie modyfikowanych. Jeżeli się u nas wprowadzi, to praktycznie możemy zapomnieć o eksporcie swoich produktów. Z drugiej strony około 2 miliardów, kupujemy soję na wielkości 4 miliardów. Jest to soja genetycznie modyfikowana, sprowadzana z Ameryki i Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. I jest to, są żywione nasze kury, nasze świnki. I proszę Państwa, my i nikt o tym doskonale nie wie, nikt się tego nie informuje, że są produkty genetycznie modyfikowane, że jemy truciznę.
Ja znów panowie...
I jeszcze jest jedna sprawa, bo o co chodzi? Korporacje wprowadzają dzisiaj takie obostrzenia, żeby pozbyć polskich producentów nasion, wyeliminować. I już tu w tym projekcie nowego rozporządzenia pana Sawickiego chodziło o ograniczenie płatności do 150 tysięcy euro, a wiemy, że mamy takie przedsiębiorstwa, które de stricto zajmują się postępem biologicznym. To chodzi o produkcję materiału hodowlanego, nasiennego i zwierzęcego. No, doprowadzi się ich do ruiny i wielkie koncerny, a tym bardziej koncern Monsanto, który chce mieć wyłączność na dystrybucję materiału siewnego, bo też my mamy zakaz jako rolnicy wymieniania się materiałami siewnymi, mamy tak zwane opłaty hodowlane, czyli koncerny praktycznie przejmą wszystko. I tu jest, zarobią ogromne pieniądze, a my nic po prostu jako kraj nic nie będziemy mieli. A choć mamy bardzo bogate doświadczenie i sukcesy, jeżeli chodzi o hodowlę bydła, czy powiedzmy materiał nasienny, hodowlę zbóż.
Ja tylko już odbieram telefony słuchaczy, żebyśmy dali też naszym słuchaczom chwilę na rozmowę z panami, ale też to się z uporem maniaka będę powracał do tego. To się nie dzieje, bo radio to jest środek, który też ma otwierać ludziom myślenie, że ludzie zaczęli myśleć samodzielnie. To się nie dzieje samoczynnie.
Oczywiście.
Ktoś podejmuje decyzję, ktoś podpisuje ustawę, konkretnie Bronisław Komorowski, w grudniu 2012 o nasiennictwie i GMO, prawda? Tak. Więc to po prostu no, ktoś decyduje, ktoś składa podpis, ktoś głosuje i dlatego jest rok wyborczy. No, jeżeli ludzie tego nie zrozumieją, że ich decyzja ma przełożenie, nie uczestnictwo w wyborach ma przełożenie, prawda? Zagłosowanie na tego czy na tamtego ma później przełożenie, no to można powiedzieć, sam sobie zgotowałeś.
Media piorą ludziom mózgi. I człowiek myśli tak, jak to, co powiedziano w telewizji, to tak chyba jest.
Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, halo? Proszę bardzo.
Halo?
Słuchamy.
Tak, właśnie chcę zabrać głos.
Jest pani na antenie, proszę wyłączyć radio. A kto mówi?
Tak, Alina z Wielkopolski.
Słuchamy pani Alino.
Właśnie słucham cały czas tych rozmów i rolników i uważam, że jest to za dużo mówienia, trzeba działać pilnie. Jan Paweł II, nasz umiłowany, uwielbiony papież, powiedział, po co będziemy wchodzić do Europy? Przecież mieszkamy w Europie. Mam to nawet na jednym przemówieniu. Wysłuchałam niedawno. Druga sprawa jest taka. Unia Europejska rozwiesiła zgubny sztandar, jak z tego wszystkiego wynika, jak słucham i obserwuję. Juliusz Słowacki napisał taki wiersz. Najpierw o naszym umiłowanym słowiańskim papieżu, a później napisał wiersz, jedną zwrotkę. Przysłały mi polonistki koleżanki. I tę zwrotkę powiem. Wariat a mądry, zgubny sztandar rozwinie. Wszystkich wyśle i straci, ale sam nie zginie. Będzie jak płac pływał w skorupach i w ślinie. I już pływa w skorupach, bo wymarnowane fermy, kurze, indycze i tak dalej. A będzie pływał w ślinie, bo kiedy głodowa śmierć nadejdzie, to człowiek ma ślinotok. Trzecia sprawa jest taka. Rozwinięty jest sztandar, na którym jest 12 gwiazd. Apokalipsa świętego Jana mówi. 12 gwiazd miała na głowie i ma Maria Najświętsza. Więc jeśli flaga ma 12 gwiazd, to gdzie jest nasza Maria Najświętsza? Wystąpić do Unii Europejskiej o ciężkie odszkodowanie i wszystkie krzywdy za to się w Polsce opłaci. Jak to, żeby tak 12 gwiazd zawłaszczyć?
Pani Alino, serdecznie dziękujemy za ten głos. Panowie, czy jakiś komentarz?
Ja bym chciał tutaj powiedzieć. Pani mówi, żebyśmy zaczęli działać. Moi koledzy dłużej działają w związkach, walczyli o cukrownie, walczyli o ziemniaki. My walczymy o ziemię i o nasze stanowiska pracy od 2000 roku, jak to zaczęły te wszystkie przemiany następować. Ale też by był taki apel do wielu innych ludzi. Walka polega na tym, żebyśmy w końcu poszli tak naprawdę uczciwie na wybory, zagłosowali na tych ludzi, a nie, że idzie tam niecałe 20% społeczeństwa i wybiera to, co dzisiaj mamy. A siedzenie w domu i narzekanie, co to da, to nic nie pomoże. To nie jest do tego. Jest wielka nagonka też na nas, na rolników, że jeździmy takim i takim sprzętem, że posiadamy to i to, ale tak naprawdę nikt nie patrzy na to, że to są nasze narzędzia pracy, które służą nam na co dzień, służą nam do zarabiania, służą do utrzymywania ludzi, a naszych domostw i jednocześnie napędzają też gospodarkę, bo te maszyny ktoś musiał wytworzyć, wyprodukować, musiał pozyskać surowce, trzeba było wyprodukować energię, a dzieje się w naszej gospodarce jak się dzieje. Chce się pozamykać elektrownie, to się nie opłaca. Pakiet klimatyczny, chce się pozamykać nasze kopalnie, a czyli zrezygnować z naszych dóbr. Była też mowa o naszych lasach. Jeśli to się sprywatyzuje, odda się nasze najlepszą ziemię, to tak naprawdę zostanie nam praktycznie chyba tylko miasto i ziemia, która do niczego się nie nadaje.
Miasta też się wyludniają. Widziałem statystykę GUS-u. To jest nawet kilkanaście, a w niektórych miastach kilkadziesiąt procent. Zresztą księża chodzący po kolędzie, ta kolęda już się zakończyła w tym roku, bardzo wyraźnie mówią, rozmawiając z rodzinami, że no, miejscowości poszczególne są zdziesiątkowane emigracją. I to taką, która najprawdopodobniej już do Polski nie wróci. W związku z tym ciągle o tego gospodarza się dopominamy. Dokładnie. Tak? Ciągle o tego gospodarza. No, ja zawsze...
Ciągle go nie ma.
Tak, kojarzyłem, że gospodarz to jest ktoś, kto zagląda, kto troszczy się, kto sam wcześniej nie pójdzie spać, dopóki nie da innym, prawda? A tutaj wygląda na to, że hulaj dusza, piekła nie ma, bawią się to tam, a ludzie wyjeżdżają z Polski, tracą pracę, ziemia jest wyprzedawana na słupy, za chwilę będzie swobodny obrót ziemią, myślą o tym, jak lasy sprzedać, to ja po prostu tego nie pojmuję tego.
Ojcze, bo faktycznie po tych naszych protestach muszę z dumą powiedzieć, że mamy tak zwaną kartę, małą konstytucję, kartę gospodarstw rodzinnych i to pracował ją pan Jan Białkowski. Jest ona właśnie oparta na najwyższych wartościach i wartościach chrześcijańskich kardynała Wyszyńskiego, Ojca Świętego, no bo praktycznie 27 lat pontyfikatu najsławniejszego polskiego papieża na Watykanie w całej historii, jego nauki, homilie, no jednak naród z tego nie skorzystał, z tej nauki Ojca Świętego i o dziwo, mieć tak wspaniałego Polaka, wspaniałego patriotę, który obalił komunizm i okazuje się, że mówił o tych wartościach, o patriotyzmie, no przecież zawsze na murach Rzeczpospolitej władzy Bóg, honor i ojczyzna i nagle w którym momencie Bóg zniknął, czyli próbuje się Boga wyrzucić z naszych serc i nie walczy się tylko z rodziną, nie walczy się tylko z ojczyzną, ale walczy się z tymi największymi wartościami, a więc wiarą katolicką, wiarą w jedynego Boga, a my jako rolnicy odnosimy się do tych wartości, stoimy na straży tych wartości i o te wartości nawet jesteśmy oddać życie. I dlatego z całym uporem będziemy walczyć i nie poddajemy się. Nie ulegamy zwątpieniu. I dlatego prosimy, żeby cały naród mógł się obudzić, że to nie jest tak, że chłopy są pazerne. My walczymy również w imieniu całej Polski.
Panie Edwardzie, pan wspomina Jana Pawła II. Za chwilę w Sejmie po północy chciałbym państwu wyemitować relacje z komisji sejmowych. Tam była debatowana konwencja przeciwdziałania przemocy, bo tak, to się tak nazywa. Ale chodzi też o wprowadzenie, otwieranie furtek dla zmiany tożsamości człowieka,
były
dla ideologii gender.
Protesty pod Sejmem.
Proszę sobie wyobrazić, z jednej strony ci, którzy za chwilę będą się powoływali na wartości katolickie, będą pozowali z biskupami do zdjęć, powoływali się na papieża, na Jana Pawła II. Rok 2015 przez Sejm został uchwalony rokiem Jana Pawła II, pamiętajmy.
Tak.
I w roku Jana Pawła II, gdy Sejm uchwala jedno, Kopacz razem z tymi wszystkimi posłami PO, tak zwanymi konserwatywnymi także i tak dalej, chcą przegłosować tę konwencję, czyli na siłę chcą po prostu dopiąć swego. Pomimo oświadczenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, po prostu nie liczą się z nikim, z niczym. Hipokryzja jest totalna. No i albo znowu sobie to uświadomimy i popatrzymy na to i wyciągniemy wnioski przede wszystkim, bo zobaczyć to za mało. Trzeba podjąć to działanie, choćby to minimalne przy urnie wyborczej, albo będziemy sobie tak po prostu tonąć, aż ten okręt, który nazywa się Polska, zatonie. Nazwa będzie Polska, ale ziemia będzie w obcych rękach, lasy będą w obcych rękach, przemysł już jest w obcych rękach.
Handel w obcych rękach.
A ludzi w Polsce, Polaków nie będzie, bo wyjadą i...
Może o to chodzi? Może komuś o to chodzi?
Panie Janie, proszę.
Jeszcze, bo tutaj jakoś tak umknęła nam jedna kwestia, którą ojciec zasygnalizował, my żeśmy tak troszeczkę odeszli. Chodzi o to właśnie skłócanie, o przeciwdziałanie temu skłócaniu społeczeństwa. Tak jak tutaj kolega wspomniał, my już bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że nie zrobimy nic, jeżeli nie wrócimy do wartości. Stąd w rocznicę strajku naszego tego dużego 77-dniowego 6 grudnia 2013 roku pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie przyjęliśmy właśnie kartę gospodarstw rodzinnych. To jest taki zbiór wartości właśnie tych złotych myśli z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale również przywódcy chłopskiego Wincentego Witosa. I właśnie tutaj mówimy, czym jest ziemia, wracamy do tych kardynalnych rzeczy, czym jest rodzina wielopokoleniowa, rolnik, jaka jest rola tego rolnika, państwo. Także tutaj właśnie chcemy, żeby rolnicy wstali z kolan, żeby sobie uświadomili, kim są, że są godnymi synami tej ziemi i ich obowiązkiem jest walka o tą ojczyznę, która po prostu, no, jakby umyka nam z rąk, przecieka. Bo czasami rzeczywiście się tak zachowują, jak to Wincenty Witos określał rolników w drugiej połowie XIX wieku, że są na kolanach, prawda, i praktycznie no, wszystkich za wszystko przepraszają, nie mają tej godności. A potem właśnie po kilkudziesięciu latach no, stali się pełnoprawnymi obywatelami, świadomymi swojej pozycji i swojej wartości. I chcemy, żeby również od rolników, od ziemi, żeby ta odnowa poszła. I tutaj mówiliśmy o tym dzieleniu społeczeństwa. My praktycznie również, oprócz tego, że chcemy wrócić do tych wartości, chcemy społeczeństwu uświadomić, że to jest niezbędne, staramy się również współpracować z innymi środowiskami. To jest no, jeden z chyba z nielicznych przykładów, ale nasz związek Solidarność RI mieści się w tym samym miejscu. Współpracujemy z Solidarnością Pracowniczą. Współpracujemy od początku praktycznie. Solidarność Pracownicza wspierała nas w naszych strajkach. Finansowo pomagali nam. Spotykaliśmy się z Radą Krajową Solidarności. A w ostatnim czasie, właśnie kiedy wybuchły protesty górnicze, dla nas było oczywiste, że my jako pierwsi musimy poprzeć. Dlatego od razu żeśmy wystosowali pismo do nich i tak się złożyło, że pojechaliśmy do tych górników i stało się to akurat w ostatnim dniu. I uczestniczyliśmy najpierw w Bytomiu w spotkaniu z górnikami z kopalni Bobrek Centrum. To było tuż przed podpisaniem porozumień. Wróciliśmy do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w momencie, kiedy podpisywano te porozumienia, ale ponieważ mieliśmy nasze szturmówki i czapeczki związkowe, nas do środka nie wpuszczono, ale w tym momencie, kiedy podpisywano to porozumienie, byliśmy pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Zdążyliśmy jeszcze pojechać do naszych zaprzyjaźnionych górników z kopalni Brzeszcze i witaliśmy ich wychodzących z kopalni, także...
O solidarność chodzi po prostu.
Tak, słowo solidarność.
Jeden drugiego brzemiona noście, to dla nas to nie są puste słowa.
Odbierzmy kolejny telefon.
I też również byli koledzy Solidarności Brzeszcze przyjechali na protest do Stargardu. Tylko 30 górników przyjechało na protest i za to...
To jest właśnie ważne, żeby się wspierać wzajemnie w tym, no walce o Polsce.
Tak
o Polskę.
Jest.
Bardzo proszę, halo.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi z rejonu Bągrowca.
Prosimy, panie Aleksandrze.
Przysłuchuję się właśnie i to nie pierwszy raz, bo słucham często Radio Maria. Tej sytuacji, jaką my mamy w kraju, prawda, jesteśmy tym narodem właśnie zniewolonym. A chciałem powiedzieć, dlaczego? Ano dlatego, że nikt nas nie nauczył historii, prawda. Myśmy na własne życzenie, prawda, dostaliśmy się do tego kołchozu, jakim jest Unia Europejska. Ja tylko przypomnę, że historia zatoczyła koło, prawda? Mieliśmy już w dziejach Polski, prawda, rok 753, gdzie mieliśmy już Unię z Niemcami. Przypomnę również, że 770 bodajże kolejny któryś carycę Katarzynę, prawda, która rzuciła ogromne kwoty. Szlachta to przejadła i doczekaliśmy się rozbiorów Polski. Dzisiaj podobna sytuacja. Myśmy i to, co chcę powiedzieć, to na własne życzenie właśnie w referendum, żeśmy sobie zgotowali ten los. A szczególnie ja, jeżeli chodzi o referendum, głosowałem przeciw wstąpieniu do Unii Europejskiej, ponieważ no, przerobiłem historię całą. Byłem na różnego rodzaju spotkaniach, prawda, a chcę powiedzieć, że przez samoobronę również po kraju naszym jeździł człowiek, który pracował w administracji brukselskiej. Dużo żeśmy się dowiedzieli od tego człowieka, co to jest Unia, kto nią rządzi i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, naprawdę straszne to i obawiam się, że my z tego bagna tak szybko nie wyjdziemy, jeżeli społeczeństwo nie zrozumie. Ja ciągle zadaję sobie pytanie, gdzie w czasie tej akcesji byli nasi historycy, czego oni się nauczyli i dalej nie przekazali społeczeństwu, prawda, tego co nas czeka. Moi drodzy, wracam do kolejnej rzeczy. No przecież nie kto inny jak Niemcy wywołali pierwszą wojnę światową, prawda, później doszli do głosu naziści. Wiadomo, że była szykowana druga wojna światowa. Wiadomo, że Hitler przegrał pierwszą wojnę światową. Niemcy przegrali, prawda, pierwszą wojnę światową. Wiadomo było też, że i ta druga wojna światowa militarnie będzie przez Niemcy przegrana. I chcę powiedzieć, że nie kto inny, jak naziści już myśleli nad problemem, jak w razie przegranej wojny militarnej, prawda, podbić Europę, całą Europę, nie tylko tą tam, jak również i Europę Wschodnią. I się znalazł taki człowiek jak Walter Hallstein, a przy tym chcę również powiedzieć, no, że w każdym domu mamy internet, przecież w tym internecie można wszystkiego znaleźć, wszystkiego można się dowiedzieć. I ja tutaj chciałem podać trochę takich tematów, żeby jednak społeczeństwo, bo ja słyszę kolegę Kocmara, słyszę was, moi drodzy, i ciągle jest narzekanie, że ta niemoc, prawda, i tak dalej. No przecież mamy wybory i parlamentarne. Ja tylko chcę powiedzieć, wybory tych posłów do Parlamentu Europejskiego. Przecież to jest ciało, nic nieznaczące. A sama Komisja Europejska, ja zadaję ciągle pytania, bo jeżdżę do Warszawy, ja jestem Kukowiczem. I niedawno, jak 2 tygodnie temu w Warszawie, 3 tygodnie temu na posiedzeniu Zarządu Krajowego Związku Kółek Rolniczych, zadaję tym urzędasom z ministerstwa, z agent, prawda, pytanie, czy co to jest ta Komisja Europejska, czy oni wiedzą, prawda, co to jest ten Parlament Europejski. No, robią oczy, patrzą na człowieka i odpowiedzi nie uzyskuje żadnej. Kieruję ich właśnie do internetu. Tam można się wszystko dowiedzieć. I ja tutaj nie chcę się na ten temat już rozwodzić, bo naprawdę wystarczy tylko zajrzeć do internetu. A podam tylko jeden z pierwszych tematów, bo to najpierw od tego tematu by trzeba...
Panie Aleksandrze, bardzo, bardzo, bardzo króciutko już, proszę.
Perspektywy Unii Europejskiej, moi drodzy, to jest jednogodzinny wykład doktora Rata, to jest Niemca, prawda, naukowca, doktora medycyny, który się zabawił troszeczkę w poznawanie tej historii i przekazuje to całemu społeczeństwu, nie tylko naszemu, jak całej Europie, całemu światu, żebyśmy wiedzieli, poznali mechanizm, prawda, tej zagłady, jaka nas czeka.
Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. Panowie, komentarz jakiś, czy kolejny telefon? Pan Tomasz.
Ja bym chciał nawiązać do naszego przedmówcy, że my również korzystamy właśnie z internetu i chciałbym skorzystać z chwili, że mamy w sumie dwie swoje strony. Jedna z tych stron jest na Facebooku, akurat www.protestrolników na Facebooku, i drugą mamy swoją, i w której właśnie informujemy o tym wszystkim, co robimy, jakie akcje, z kim rozmawiamy. To nie jest tak, że my nie jeździmy, nie robimy. Też czujemy się przez władze oszukani, podpisaliśmy porozumienia, mieliśmy po 2 miesiącach spotykać się, rozmawiać. To było porozumienie podpisane między innymi przez panią minister Szalczyk i minęło od tych podpisów już 2 lata. Do dzisiaj nie odbyło się żadne spotkanie. Pisaliśmy też listy i petycje do poprzedniego premiera. Również teraz ostatnio była i petycja, i list do obecnej pani premier.
Trzykrotna
oczywiście.
Bez odpowiedzi.
Bez odpowiedzi.
Tak wygląda dialog w Polsce. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy jestem już na antenie?
Tak, jest pan. Kto mówi?
Mówi Edward z Krakowa. Dla uzupełnienia, jestem po 80, więc to wszystko przeżyłem na własnej skórze. Chciałem powiedzieć na wstępie, że dziś akurat przypadkowo wysłuchałem w innej stacji, w tak zwanej trefnej, rozmowę pani Janiny Solskiej z panią Katarzyną Brzeszkowską Małysz. To był monolog, to był krzyk, to było perorowanie przeciwko polskiej wsi, przeciwko tak zwanym głupcom, czyli polskim rolnikom, którzy nie chcą się pozbywać własnej ziemi, małych gospodarstw, tak czy owak, żeby znowu była jakaś kombinacja, powiedzmy sobie, bo uważa ich, powiedzmy sobie, oni w tej chwili po prostu robią dobrą robotę, bo w tych małych gospodarstwach przynajmniej produkują żywność, powiedzmy sobie, zdrowszą, prawda, taka jaka jest potrzebna, a nie tak jak tych wielkich latyfundi, jak powiedzmy sobie, i tak dalej. Ponieważ jestem na antenie, a cały czas tylko minutę na temat górników i na temat pana Jerzego Buzka, bo wszyscy się dziwią, że on po sprzedaniu tych kopalni, halo?
Słyszymy, panie.
Uzyskał w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego nawet ponad 300 tysięcy głosów. Proszę państwa, on jest związany, jest protestantem ewangelikiem. Ja nic nie mam przeciwko ewangelikom, ale ci, nie mówi się o tym, ale to jest taki temat tabu, że jak przychodzą wybory, to on za każdym razem uzyska, powiedzmy sobie, obojętnie czy byłby skompromitowany, czy nie. To jest takie zobowiązanie, powiedzmy sobie, jakby klanu. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie chcę zajmować specjalnie czasu, bo mam sporo rzeczy do powiedzenia. W każdym bądź razie mogę tylko powiedzieć tak, że PO to już jest najlepszy skrót, jakby to powiedzieć, PO potop. To jest po prostu potop na każdym kroku. Proszę państwa, słuchają tylko wielkich pieniędzy. Tylko 4 miliardy ich interesuje. 4 miliardy morzyki wyprowadzić. 4 miliardy kopalnia miedzi gdzieś tam, powiedzmy sobie, w Chile czy w Peru. Na każdym kroku tylko wielkie wyprowadzenie pieniędzy. Na każdym kroku tylko dosiąść, powiedzmy sobie, takie przedsiębiorstwa, żeby zniszczyć i przejąć. I wszędzie obsadzają swoimi ludźmi. Ludzie nie zdają sobie sprawy, w jakiej jesteśmy sytuacji, jak już jest mało. Na każdym kroku mówią o narodzie 40-milionowym. Nie wiem, czy w tej chwili nie za 30 czy 32 miliony w tej chwili w ojczyźnie, w kraju, w Polsce. I jeżeli ludzie, to jest żadne ryzyko iść do wyborów, powiedzmy, i zaprotestować, choćby przeciwko nawet obecnemu prezydentowi w wyborach na prezydenta, już nie mówiąc o przygotowaniu się do wyborów jesiennych do parlamentu. Ciągle tylko potrafią bezczelnie kłamać, jak to było źle za Kaczyńskiego, kiedy 2 lata, kiedy miał u siebie, powiedzmy sobie, niesnaski tych, którzy tworzyli z nim tak zwaną koalicję, powiedzmy sobie. To jest nieprawda. Był to najlepszy okres w tym czasie. Nie zabieram więcej czasu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Proszę mnie zrozumieć. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Edwardzie.
Polskim rolnikom, trzymajcie tą ziemię. Naprawdę. Historia uczy, tak jak mówił mój poprzednik i tak w każdych innych audycjach. Słuchajcie również obszych stacji tak zwanych trefnych czy mętnego nurtu, bo tam poza Radiem Marią my tam wszystko idzie jedno wielkie kłamstwo. Już takie przekręty, że tego nie da się, bezczelne wprost. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Myślę, że najlepiej po prostu tego nie słuchać i się tym specjalnie właśnie
unikać,
bo po co, przepraszam, że tak powiem, no, ale to, co jest niezdrowe, jeżeli uznajemy, że jest to niezdrowe, po co się tym truć. Co do tych głosów, to no, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, więc to jest taka teza pana, powiedzmy, w zawieszeniu. Natomiast myślę, że warto jednak zapytać, jeśli ktoś otrzymuje, zamyka kopalnię, później otrzymuje od tych samych ludzi zapewne głosy swoje, no to znaczy, że albo im się to podobało, i są zadowoleni, albo rzeczywiście jest jakaś taka w ogóle jakiś amok, tak, w którym ludzie żyją i nie widzą przełożenia znowu swoich decyzji na swoje życie, na konkret swojego życia. To wtedy świadczy o tym, że rzeczywiście jest jakiś problem z polskim narodem, że jakoś dał się uśpić. Panowie, jakiś komentarz do głosu pana Edwarda jeszcze?
Nie, no ja może bym chciał jeszcze tutaj pan jakby przypomnieć, to, bo tak, my tu właściwie do dłuższego czasu mówimy, że tak, że jest koalicja Platforma PSL, tak? Większość, powiedzmy, stanowi za politykę rolną, oficjalnie przynajmniej tam Platforma czy premier mówi, że za politykę rolną odpowiada PSL, tak? Czyli wydawałoby się, że ludzie, którzy się wywodzą ze wsi, którzy znają te problemy, którzy z dziada, pradziada, powiedzmy, jakby wyrośli na ziemi, że powinni te sprawy rozumieć, że powinni wiedzieć, co to jest ziemia i komu ona ma służyć. I teraz, jeżeli my próbujemy z tymi ludźmi rozmawiać o tych tematach, to mamy wrażenie, że rozmawiamy, mówimy do ściany. To w ogóle jakby te nasze problemy, to o czym my mówimy, to jakby do nich nie dociera. I teraz jeżeli się rozmawia z rolnikami na wsi, powiedzmy, którzy idą i tak jak przed chwilą było mówione, 23-24%, idą i głosują na tych ludzi, którzy rządzą. Mam takie sygnały z Polski, że mówimy, do dzisiaj te protesty się wszystkie odbywają i my planujemy jakiś duży, potężny, powiedzmy, protest za ileś tam kilka dni, ale rolnicy widzą, co się dzieje, że niektórzy są bardzo niecierpliwi, próbują gdzieś tam wyjechać, dużo jest też niezrzeszonych, dzwonią do naszych kolegów, mówi, słuchaj, zorganizujcie, czy tam pomóżcie, czy powiedzcie, jak to robić, my chętnie wyjeżdżamy, tak? Krzyczą na przykład, że bo Solidarność, co za Solidarność robi, jak takie są, takie tyle problemów jest. I teraz, jeżeli kolega mówi, dobra, to jedziemy, ja was zorganizuję, jedziemy, ale obok tutaj jest dom pana posła, który był kiedyś wojewodą, mieszka razem z żoną, jest powiedzmy tam marszałkiem Sejmu. Pojedziemy tam po ten dom, bo to są ludzie, którzy rządzą i zaprotestujemy. Ja was poprowadzę. To nie. To jak tutaj mamy jechać do tego pana posła, to my nie pojedziemy. No to teraz ja się pytam, czy ci ludzie nie rozumieją tego, że władzę właśnie ma określona partia, określona koalicja i trzeba do tych ludzi, którzy rządzą, musimy się zwracać. Jeżeli ja mam sąsiada, który jest w PSL-u, który jest władza, którym powiedzmy jest w sejmiku wojewódzkim, tak, czyli ma tą realną władzę, tak, jeżeli przychodzę do niego i próbuję z nim dyskutować, tak, nie mogę się z nim dogadać, a mimo wszystko są wybory i idę na niego, głosuję. No to zadaję pytanie. To co ja głosuję, żebym miał lepiej, czy głosuję po to, żebym miał gorzej? To jest podstawowe pytanie. To jest trudne do zrozumienia. Ludzie, obserwowaliśmy kiedyś takiego, jak wybrano prezydenta Kwaśniewskiego. Czyli wiemy, kto był prezydent Kwaśniewski, tak? Obserwowałem ludzi, którzy szli do kościoła, przyjmowali komunię, wychodzili z kościoła i głosowali na Kwaśniewskiego. Nie potrafię tego zrozumieć. No to jest jakieś, nie wiem, dla mnie to było świętokradztwo.
Panie Zbigniewie, kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Irena z Koszalina.
Prosimy, pani Ireno.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Irena z Koszalina. Witam wszystkich. Ja chciałam powiedzieć o... Pogłos jakiś jest. Chciałam powiedzieć o przyczynie wstrzymania eksportu do Rosji, o której właściwie się nie mówi, ale przed tym jest sprawa solidarności z górnikami, rolnikami we wszystkich sprawach ojczyzny. Ja widzę jedyny sposób, żeby być razem solidarnie i walczyć o ojczyznę modlitwą. Jest sprawa bardzo, bardzo prosta do zrobienia. O godzinie 15 codziennie pod największym kościołem w każdej miejscowości w Polsce możemy się wspólnie modlić za ojczyznę, za wszystkie jej sprawy, razem z górnikami, rolnikami i wszystkimi innymi, którzy chcą, żeby Polska była Polską katolicką. To jest moja propozycja, a powiem o przyczynie wstrzymania eksportu do Rosji, o której właściwie już należą mówić i się spodziewać w roku 2013, bo w tym roku powiedział właśnie Putin, że wstrzymuje import do Rosji genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy i całego ziarna wszystkiego, które by trafiało, i w ogóle powiedział, że że nie będzie przejmowania władzy nad żywnością przez Monsanto i podobne firmy. Więc jeśli oni sami nie chcą sprowadzać ziarna paszy i niczego genetycznie modyfikowanego, chcą sami się wyżywić, bo nie widzą innego wyjścia, to nie będą od nas brać żadnej żywności, ani produktów, ani bydu, ani zwierząt na tej paszy, na tym wszystkim. Do tego jeszcze dochodzi postawa USA, który Obama podpisał z firmą Monsanto, że będzie ją wspierał, że żadne jej poczynania nie będą przez rząd postrzegane jako niezgodne z prawem. No i co nas jeszcze czeka, jeśli nie będziemy bronić ojczyzny, to na pewno to, co spotkało Ukrainę. O tym też możemy w styczniu tego roku. Kanadyjska dziennikarka Joyce Nelson napisała, że Oakland Institute w Stanach stwierdził wyraźnie, że Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy żądały jako jeden z warunków 17-miliardowej pożyczki dla Ukrainy, żeby się otworzyła na rolnictwo genetycznie modyfikowane i to przeszło. Więc jeśli my oddamy ziemię, jeśli w ogóle zostawimy ten rząd przy władzy, to zginiemy. To po prostu będą z nas robić. To bezpieczeństwo żywnościowe nasze będzie zrujnowane, odpady nam zwiozą, no bo ktoś sobie będzie wypoczywał na wyspach gdzieś tam na Atlantyku, a tu będzie sobie miał swoją ziemię i zgarnią pieniądze, tylko poustawia sobie tych, którzy zgłodzą się na wszystko. No i to jest to, co czeka Polskę. Musimy się modlić.
Dziękuję.
Cała Polska może się modlić o 15.
Dziękuję pani Ireno bardzo serdecznie i za tę propozycję modlitwy. Od tego zawsze wszystko się zaczyna. I tylko na tym też się nie kończy, bo potrzebne jest też to działanie, potrzebny jest mądry wybór, gdy te wybory są dokonywane, potrzebne jest odwiedzanie posłów, senatorów, prezydenta także. Przecież to nie jest tak, że on się zamknie, raz na 5 lat wyjdzie, żeby na niego zagłosować, tylko przez 5 lat jest prezydentem i trzeba rozliczać poszczególne osoby. Modlić się zarządzących także o to światło rozumu, ale też później rozliczać bardzo konkretnie i tutaj widzieć konsekwencje decyzji, to podkreślam. Bardzo dziękuję pani Ireno. Panowie, mamy jeszcze 3 minutki.
Ja.
Proszę bardzo, pan Edward
Kosmon. Myślę, że tym, co robimy, to jest też i tak my z Jankiem zawsze mówię, czuwa nas opatrzność Boża, bo podejmując jakiekolwiek decyzje, w tym widzimy właśnie tą opatrzność i ja w swoich działaniach, a Radia Maryja słucham już kilkanaście lat i często ojciec Tadeusz mówił o tym patriotyzmie i o tej walce, żeby się nie poddawać i korzystam z tej nauki i nie mówię, że według jego zaleceń, ale czuję ten patriotyzm, miłość do ojczyzny, choć wielu stoi z boku i mówi, czemu ty to robisz? Ty masz praktycznie wszystko poukładane, ale będąc szefem związku, będąc ojcem 8 wnucząt, mówię, nie, trzeba zapewnić przyszłość naszym dzieciom. Bo wiem, że moje dzieci studiując wyjeżdżały za granicę, wiem jak były traktowane, że jeden zięć pracuje w Norwegii, choć mógłby tutaj również pracować i ułożyć sobie życie. Wiem jakie są tego konsekwencje, ile jest rozbitych polskich rodzin, ile jest sierot tak zwanych europejskich. Uważamy, że ta opatrzność Boga i modlitwa jednak pomaga nam działać i w tym właśnie to i walczyliśmy o te cukrownie i udało nam się i myślę, że uda nam się wiele rzeczy, jeżeli faktycznie mamy tutaj te centrum patriotyzmu, to właśnie jest Radio Maryja i Telewizja Trwam i chciałem ojcu podziękować ojcu doktorowi Rydzykowi, że jednak mimo, że jest tak bardzo krytykowany i całe radio, ale, ale czerpiemy z tego dzbana, a ten dzban jest bardzo głęboki i na pewno i zawsze będzie nam pomagał.
Solidarność, panie Edwardzie, to jest słowo, które z tej tak anteny jest. Będzie najczęściej powtarzane.
Jeszcze dwa słowa.
Bo miłości, bo jak to mówi Ojciec Święty, nie? Nie ma miłości bez solidarności, nie ma solidarności bez miłości.
Tak jest.
Jeszcze dwa słowa można, ojcze?
Bardzo proszę, pan Jan Białkowski.
Proszę państwa, ja bardzo bym jeszcze raz chciał zachęcić do odwiedzania naszych stron internetowych. My tam próbujemy koordynować właśnie, próbujemy pisać jakby takie, no, instruktaże, jak przeprowadzić akcję protestacyjną. Chcemy po prostu, żeby ta nasza strona była taką stroną, która powiedzmy, no, pomaga się rolnikom zjednoczyć i pomaga również w myśleniu, bo my tam oprócz tego, że tam powiedzmy takie przedruki są z różnych innych źródeł, próbujemy pisać również, próbujemy wyjaśniać pewne sytuacje. Także ta nasza strona również edukuje, dlatego serdecznie zachęcam, żeby nie było tak, że jak się mówi w tych mediach mainstreamowych, czy tam jak tutaj państwo określaliście, że rolnik to jest taka durna istota, która nie wie, czego chce. Tam można się na tej naszej stronie, myślę, przekonać dobitnie, że my wiemy, o co nam chodzi i no i naprawdę zachęcamy jeszcze raz do współdziałania i współpracy.
Dziękuję. Pan Tomasz Jóźwiak.
Ja jeszcze raz bym na koniec chciał podkreślić, że my walczymy za ziemią, dla naszych polskich rolników, dla naszych rodzin i chcemy, żeby tej na ziemi jak najwięcej zostało w polskich rękach, czy to w formie własności, czy tak samo w formie, przede wszystkim podkreślam, dzierżawy dla gospodarstw indywidualnych, przede wszystkim.
I pan Zbigniew Obrocki.
Ja bym chciał jeszcze tylko jakby powiedzieć, że myśmy mieli protest 3 lutego i nie poprzestaliśmy na tym proteście. Przygotowujemy się do dużego, potężnego protestu łącznie z Solidarnością Pracowniczą, tak żeby rolnicy, żeby nie myśleli, że teraz coś tam się dzieje, że rolnicy wychodzą, a my stoimy, biernie się temu przyglądamy. Przygotowujemy potężny, duży protest i mam taki apel do rolników, żeby się organizowali w regionach, żeby się przygotowywali, lali paliwo do ciągników i czekali na moment, kiedy Rada Krajowa łącznie z porozumieniem z Solidarnością Pracowniczą da sygnał, że robimy dużą akcję protestacyjną na terenie całej Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rolnicy i związkowcy z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i Komitetu Protestacyjnego byli naszymi gośćmi. Zbigniew Obrocki, Edward Kosmal, Jan Białkowski i Tomasz Jóźwiak. Panowie dobrze wiecie, co to jest chochoł. Tak. I w Weselu Wyspiańskiego jest mowa o chocholim tańcu, gdzie chochoł gra na patykach, prowadzi korowód weselników. To taka monotonna muzyka służąca uśpieniu, ubezwłasnowolnieniu. I taki chocholi taniec symbolizuje zniewolonych Polaków, niezdolnych do czynu, którzy działają mechanicznie, bezrefleksyjnie, którzy zostali uśpieni. Więc no, miejmy nadzieję, i o to prosimy, i te audycje też mają temu służyć, żeby ten chocholi taniec wreszcie przerwać. W Polsce przerwać. Bardzo dziękuję.
My nie śpimy, my działamy.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.